Epifaniczny tom 8, rozdział 4. Ofiary książąt wieku Ewangelii. 4 Mojżeszowa, rozdział 7, wersety od 1 do 29. Ich wspólne ofiary. Ofiary antytypicznego Nachszona, antytypicznego Natanaela, antytypicznego Eliaba, pytania berańskie. Jednym z najdłuższych rozdziałów Biblii jest 4 Mojżeszowa, rozdział 7, który pragniemy wyjaśnić w tym i w następnych trzech rozdziałach. Wspomnieliśmy już ogólnikowo, kogo przedstawia 12 książąt Izraela, tych, którzy zamienili 12 ruchów maluczkiego statka w 12 denominacji chrześcijaństwa. Ogólnie mówiąc, antytypami 12 książąt z 4 Mojżeszowej rozdziałów 1 i 7 są więc sekciarscy wodzowie. Dalsza analiza, pobłogosławiona przez oświecającą łaskę Pana, pozwoliła nam jednak dostrzec bardziej dokładnie, jakimi osobami są ci antytypiczni książęta. Na podstawie tego, co 4 Mojżeszowa, rozdział 7 mówi o nich z punktu widzenia kozła, jakiego każdy z nich przynosił na ofiarę za grzech, wersety 16, 22, 28, i tak dalej, wnioskujemy, że a. należeli oni do tych, którzy stanowili klasę Chrystusa, oraz b. do tych, którzy utracili swe korony. Dlatego w 4 Mojżeszowej rozdziale 1, i nie tylko, są odróżnieni od Aarona, typu klasy Chrystusa. Lecz ktoś może zapytać, jeśli należeli oni do tych, którzy utracili korony, w jaki sposób mogą być w ogóle pokazani jako mający udział w ofierze za grzech wieku Ewangelii? Na to bardzo oczywiste pytanie udzielamy następującej odpowiedzi. Wszystkie nowe stworzenia, zachowujące korony czy utracjusze koron, do czasu postępowania z Wielką Kompanią jako klasą, to jest aż do roku 1917, kiedy to nowe stworzenia utracjuszy koron zaczęły być usuwane z antytypicznej świątnicy, znajdowały się w antytypicznej świątnicy jako część kapłaństwa i są tak pokazane w obrazie przybytku, gdy nie ma powodu, by odróżniać je od zachowujących korony. Dopiero gdy występuje jakiś szczególny powód odróżnienia ich od kapłanów jako zachowujących korony, są oni pokazywani jako znajdujący się poza antytypiczną świątnicą i już nie przez kapłanów, tak jak ma to miejsce w obecnym rozdziale, w przypadku 12 książąt. Wszyscy przypominamy sobie, jak nasz pastor wielokrotnie zwracał nam uwagę na fakt, że za jego dni nie było Wielkiej Kompanii jako takiej i że wszystkie nowe stworzenia znajdowały się w świątnicy, jako część antytypicznego Aarona. Antytypiczne nauki tego rozdziału na temat 12 książąt wieku Ewangelii, przynoszących antytypicznego kozła na ofiarę za grzech, dowodzą, że ten pogląd naszego pastora był prawidłowy. Dlaczego? Ponieważ w czasie wieku Ewangelii kozioł pański oraz ci, którzy później stali się kozłem Azazela, są w typie nazwani kozłami na ofiary za grzech, 3 Mojżeszowa, rozdział 16, werset 5. Natomiast z punktu widzenia skończonego obrazu tylko kozioł pański rzeczywiście został w pełni ofiarowany jako ofiara za grzech. Zatem przed rokiem 1917 wszyscy utracjusze koron mieli udział w jego ofiarowaniu, a więc jako nowe stworzenia byli częścią antytypicznego Aarona, który sam ofiaruje kozła pańskiego. Widzimy więc, że utracjusze koron byli częścią antytypicznego Aarona aż do roku 1917, kiedy to jako nowe stworzenia zaczęli być usuwani z antytypicznej świątnicy na antytypiczny dziedziniec, podczas gdy ich człowieczeństwo było wyprowadzane z dziedzińca i oddawane człowiekowi na to obranemu. Z punktu widzenia obrazu wieku Ewangelii widzimy więc, że 12 książąt, przynoszących kozła na ofiarę za grzech, reprezentuje a. osoby z wieku Ewangelii, b. osoby, które mają udział w ofierze za grzech, c. osoby, które są traktowane jako odrębne od klasy Chrystusa i d. osoby, które muszą być nowymi stworzeniami, ponieważ tylko one przynoszą ofiarę za grzech. Innymi słowy, dla celów wieku Ewangelii 12 książąt reprezentuje 12 grup jednostek, które straciły korony i z tego powodu w rzeczywistości są członkami wielkiej kompanii, to jest tymi, którzy wypaczyli ruchy maluczkiego statka, zamieniając je w sekciarskie denominacje. Kilka typicznych i antytypicznych ilustracji pozwoli nam lepiej zrozumieć tę myśl. Zwracaliśmy już uwagę na fakt, że gdy Abraham i Lot występowali razem w jakiejkolwiek biblijnej transakcji, Abraham reprezentuje maluczkie statko, a Lot – wielką kompanię. Jak pamiętamy, pasterze Abrahama i Lota kłócili się, aż w końcu ich panowie musieli się rozstać. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 5 do 12. Pasterze Abrahama reprezentują nauczycieli maluczkiego statka, a pasterze Lota – nauczycieli wielkiej kompanii. Kłótnia przedstawia spory na temat prawdy między nauczycielami maluczkiego statka i wielkiej kompanii. Podobnie Izaak reprezentuje maluczkie statko, a Filistyni – sekciarzy. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 26 wersety od 14 do 21. Pasterze Izaaka i pasterze Filistynów także się kłócili. Reprezentuje to fakt, że nauczyciele maluczkiego statka i sekciarscy wodzowie, którymi najczęściej byli członkowie wielkiej kompanii, prowadzili spory na temat prawdy. Spory te prowadziły do wypaczania ruchów maluczkiego statka w sekty, tak jak pasterze Abrahama i Izaaka pozostawili teren dla pasterzy Lota i Filistynów. Bardzo wiele faktów z historii Kościoła wskazuje na to antytypiczne wypełnienie. Pokażemy to na podstawie kilku znamiennych przykładów. Ariusz, nauczyciel maluczkiego statka, ze swymi współpracownikami oraz Atanazy, nauczyciel wielkiej kompanii, ze swymi współpracownikami prowadzili spór na temat doktryny o osobie Chrystusa i jego pokrewieństwa z Ojcem. W wyniku tego sekciarstwo grekokatolickie dokonało wyraźnego zwrotu w kierunku dogmatu o Trójcy. Berengariusz Stours, nauczyciel maluczkiego statka, wraz ze swymi współpracownikami oraz Lanfranc, nauczyciel wielkiej kompanii, wraz ze swymi współpracownikami prowadzili spór na temat Wieczerzy Pańskiej, w wyniku czego sekciarstwo rzymskokatolickie zwróciło się w kierunku transsubstancjacji. Nieco później Abelard, nauczyciel maluczkiego statka, i jego współpracownicy oraz Bernard, nauczyciel wielkiej kompanii, i jego współpracownicy spierali się na temat związku między wiarą a wiedzą, w wyniku czego katolicyzm rzymski stał się orędownikiem głębszego sekciarstwa w zabobonnej wierze, w odróżnieniu od wiary opartej na zrozumieniu. W każdym przypadku pasterze maluczkiego statka byli przeganiani, a pasterze wielkiej kompanii utrzymywali to, co wydawało im się być nagrodą za zwycięską walkę. Abraham i jego pasterze dostali skaliste wyżyny, Lot i jego pasterze – zielone równiny, lecz ich tereny rozciągały się w kierunku Sodomy. Pasterze Izaaka zostawili studnie Esek, Sprzeczka, i Sytna, Zwada, w rękach pasterzy filistyńskich. W tych obrazach, tak jak w czwartej Mojżeszowej rozdziałach 1 i 7, ci, którzy reprezentują nauczycieli wielkiej kompanii, nie są uwzględnieni w pasterzach Abrahama i Izaaka, lecz są pokazani w obcych im osobach. Dzieje się tak w celu pokazania różnicy między nimi. Gdyby o nią nie chodziło, nie pokazywano by żadnej różnicy. Gdy w obrazie Aarona nie chodzi o rozróżnienie, są w nim pokazani zarówno zachowujący, jak i tracący korony. Omawiając te kwestie, pragniemy podać kilka przykładów, Kalwina, Menno i Socyna, by dowieść, że nie byli oni członkami maluczkiego statka w typach Jakuba i Aarona, lecz w typie 12 książąt. Jest to prawdą, ponieważ każdy z nich pomagał w zamienianiu odpowiednich denominacji w sekty. I tak, Kalwin zamienił w sektę ruch Zwingliego, czyniąc z niego kościół reformowany, prezbiteriański, Menno zamienił ruch Hubmaiera w sektę kościoła baptystów, natomiast Socyn zamienił w sektę ruch Serweta, czyniąc z niego kościół unitariański. Tak więc ci trzej są pokazani w typie w 3 z 12 książąt Izraela, a nie w Jakubie spłazającym swych synów ani w Aaronie przy liczeniu Izraelitów. W najlepszym razie powinniśmy ich zatem uważać za członków wielkiej kompanii, a w przypadku Socyna, który odrzucił okup, możemy wątpić, czy jest on nawet w wielkiej kompanii. Powyżej podaliśmy nasze argumenty dla poglądu, że antytypem 12 książąt 12 pokoleń Izraela, opisanych w 4 Mojżeszowej rozdziałach 1 i 7, jest 12 grup nowych stworzeń, będących utracjuszami koron, w rzeczywistości należącymi do wielkiej kompanii. Zatem antytypem ofiar 12 książąt, opisanych w 4 Mojżeszowej rozdziale 7, są rzeczy ofiarowane Panu przez 12 grup wodzów wielkiej kompanii, po jednej grupie dla każdej z 12 denominacji chrześcijaństwa. Po tych uwagach wstępnych przystępujemy obecnie do omówienia szczegółów przedstawionych w tym długim i interesującym rozdziale, pamiętając, że rozważamy antytyp tego rozdziału na wiek Ewangelii, a nie na Epifanię czy tysiąclecie. Nasze poprzednie rozważania w 4 Mojżeszowej również odnosiły się do antytypów wieku Ewangelii. Jak pamiętamy, werset 1 odnieśliśmy do Epifanii jako dowód na to, że zanim wozy okresu Epifanii miały być przekazane Lewitom Epifanii, Epifaniczny tom 5, rozdział 3, całe maluczkie statko miało być popieczętowane na czole. Jako dowodu użyliśmy w tym celu wyrażenia, w dniu, w którym Mojżesz w pełni wystawił przybytek. Ofiarowali książęta. Uważamy ten dowód za prawidłowy. Ten fakt budzi jednak kilka pytań. A jeżeli dniem z tego wersetu jest Epifania, w jaki sposób można odnieść ten fragment do wieku Ewangelii? B. Jeśli odniesiemy go do wieku Ewangelii, w jaki sposób wyrażenie w pełni wystawił przybytek może być prawdziwe przed Epifanią? Biorąc pod uwagę naszą wyżej wspomnianą metodę przedstawiania dowodów, są to oczywiste pytania, lecz można na nie udzielić zadowalających odpowiedzi, w harmonii z naszym wyżej wspomnianym poglądem. Odpowiadając na pierwsze pytanie, stwierdzamy, tak jak nasze wcześniejsze rozważania, obejmujące 4 Mojżeszową rozdziały od 1 do 6 oraz 26, potwierdzają potrójne zastosowanie, na dzień Ewangelii, dzień Epifanii oraz dzień tysiąclecia, analizowanych tam kwestii. Tak w pozostałej części 4 Mojżeszowej obowiązuje ta sama zasada, jest ona typiczną historią tych trzech okresów. Obraz przybytku wymaga, by te trzy zastosowania były prawdziwe, a wypełnione fakty dwóch z nich potwierdzają to samo. Jak zostanie wykazane w tym rozdziale, wypełniły się nie tylko antytypy wieku Ewangelii tego rozdziału, lecz także część ich zastosowań na Epifanię. Zatem obraz przybytku potwierdza się jako prawidłowy dzięki całkowitemu wypełnieniu się jednego zastosowania i częściowemu wypełnieniu się drugiego. Ale to właśnie ten fakt podkreśla znaczenie drugiego pytania, ponieważ na pierwszy rzut oka jego zastosowanie na Epifanie wydaje się przeczyć możliwości odniesienia tych słów do wieku Ewangelii, z uwagi na wyrażenie w pełni wystawił przybytek. Korzystne będzie, jeśli w tym miejscu przypomnimy sobie przysłowie, że kto dobrze rozróżnia, ten dobrze uczy, dobrze rozbiera słowo prawdy, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15. Następujące rozróżnienie wyjaśni tę sprawę, a w dniu Pięćdziesiątnicy cały Kościół wieku Ewangelii był wystawiony tymczasowo i reprezentatywnie, b. Do 16 września 1914 roku cały Kościół został wystawiony tymczasowo i indywidualnie, c. Do tysiąclecia cały Kościół zostanie wystawiony niezmiennie i indywidualnie. Kilka wyjaśnień pomoże naświetlić te myśli. Pod terminem tymczasowo rozumiemy próbnie. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół oczywiście został wystawiony próbnie. Nie było wtedy pewne, czy ci, którzy stali się wówczas częścią Kościoła, w nim pozostaną. Dlatego Kościół był wystawiony w nich tymczasowo. Ta sama zasada dotyczy Kościoła od 16 września 1914 roku, kiedy Epifania po raz pierwszy zaczęła zachodzić na paruzję. Ci, wówczas przyjęci do zarodkowego Kościoła, oraz ci, już się w nim znajdujący, byli na próbie, byli częścią Kościoła tylko tymczasowo, nie niezmiennie. Kościół był wystawiony w dniu Pięćdziesiątnicy nie tylko tymczasowo, lecz także reprezentatywnie, to jest bracia w górnym pokoju, przez spłodzenie z ducha, stali się Kościołem nie tylko tymczasowo, lecz i reprezentatywnie, ponieważ z boskiego punktu widzenia w tamtym czasie reprezentowali cały Kościół. To właśnie z tego powodu typ pojednania przez najwyższego kapłana, składającego w ofierze kozła pańskiego, przedstawia naszego Pana ofiarującego Bogu cały Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, Żydów rozdział 7 werset 27. To właśnie z tego powodu święty Paweł mówi o nim po jego wniebowstąpieniu, że zanim usiadł po prawicy Boga, oczyścił nasze, całego Kościoła, grzechy, Żydów rozdział 1 werset 3. Rozdział 10 werset 14. Zatem w dniu Pięćdziesiątnicy bracia w górnym pokoju reprezentowali cały Kościół. To właśnie dlatego stwierdziliśmy powyżej, że w dniu Pięćdziesiątnicy cały Kościół został wystawiony tymczasowo i reprezentatywnie. W dniu Pięćdziesiątnicy cały Kościół został wystawiony tymczasowo i reprezentatywnie. Natomiast na początku Epifanii, tymczasowo i indywidualnie, już nie reprezentatywnie, to znaczy, że do 16 września 1914 roku została znaleziona pełna liczba 144 tysięcy tych, którzy stanowią i na zawsze będą stanowić ciało Chrystusa. Do tego dnia w ciele znalazły się zatem wszystkie jednostki, które miały należeć do 144 tysięcy. Ktoś mógłby jednak zapytać, jeśli do tego dnia zostało pozyskane całe ciało Chrystusa i nikt z nich z tej strony zasłony od tej pory nie upadnie, jak można jeszcze mówić o nich jako o tymczasowych w ciele? Odpowiadamy, że wiedza Boga o tym, że okażą się wierni, nie uczyniła ich upadku niemożliwym. Tak jak Jezus Chrystus, o którym Ojciec wiedział, że będzie wierny aż do śmierci, a mimo to upadek nie był dla Niego niemożliwy, mógł upaść, lecz był tak wierny, że nie upadł, tak od 16 września 1914 roku jest z jednostkami po tej stronie zasłony w ciele Chrystusa. Mogliby okazać się niewierni i w ten sposób upaść, gdyby chcieli, lecz postępują i będą postępować tak wiernie, że nie upadną. To, że nie upadną, nie jest wynikiem wiedzy Boga o tym, to wiedza Boga o tym jest wynikiem tego, że nie upadną, ponieważ gdyby ktokolwiek z nich upadł, Bóg przewidziałby to jako wynik ich postępowania. Tak więc do początku Epifanii pozyskany został cały Kościół, a ponieważ jednostki po tej stronie zasłony, dodane do tych poza zasłoną, całkowicie wypełniły wybraną liczbę, właściwe jest mówić o całym Kościele jako o wystawionym indywidualnie do czasu Epifanii. Gdy cały Kościół znajdzie się poza zasłoną, będzie on oczywiście wystawiony niezmiennie i indywidualnie. Z punktu widzenia dokonanych powyżej trzech rozróżnień dostrzegamy więc stosowność zastosowania w antytypie wyrażenia w dniu, w którym Mojżesz w pełni wystawił przybytek, między innymi do wieku, dnia Ewangelii. Stosując to stwierdzenie do jego antytypu na wiek Ewangelii, rozumiemy je następująco, jako antytypiczny przybytek. Kościół został w pełni wystawiony tymczasowo i reprezentatywnie w dniu Pięćdziesiątnicy, pierwszej części wieku, dnia Ewangelii, przez Chrystusa jako wykonawcę Jehowy, antytypicznego Mojżesza. W czasie tego dnia i jakiś czas po jego początku, który miał miejsce w Jordanie i po raz pierwszy zakończył się 16 września 1914 roku, na początku swego zachodzenia na Epifanie, została złożona ofiara przez te nowe stworzenia, które straciły korony i stały się sekciarskimi wodzami. Kościół, w ten sposób wystawiony tymczasowo i reprezentatywnie, został namaszczony i poświęcony zarówno sam w sobie, jako miejsce boskiego mieszkania, objawiania się i błogosławienia, przybytek, jak i w jego różnych zastosowaniach, sprzętach, oraz w jego naukach, naczyniach, zanim antytypiczni książęta przynieśli swe ofiary. Namaszczenie tymczasowego i reprezentatywnego Kościoła jako antytypicznej świątyni oznacza rozwinięcie w zaletach i zdolnościach Ducha Świętego tych braci, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy stali się tymczasowym i reprezentatywnym Kościołem, do misji Kościoła jako miejsca boskiego mieszkania, objawiania się i błogosławienia w Duchu. Izajasza rozdział 11 wersety 2 i 3, Efezów rozdział 2 wersety 21 i 22. Poświęcenie go jako takiego oznacza oddzielenie go od samolubstwa i światowości, szczególnie od tych ich form, jakie były widoczne w judaizmie i pogaństwie, do celów miejsca boskiego mieszkania, objawiania się i błogosławienia. Sprzęty z wersetu pierwszego wydają się szczególnie odnosić do wyposażenia świątnicy Najświętszej i świątnicy. Będąc jedyną częścią klasy Chrystusa, która w dniu Pięćdziesiątnicy znajdowała się w antytypicznej jarce, Jezus przeszedł antytypiczne namaszczenie i poświęcenie, gdy był w ciele. Gdy stał się arką, można więc było mówić o nim jako o namaszczonym. Tymczasowy i reprezentatywny Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy stał się świecznikiem w funkcji oświecania braci, stołem w funkcji ich wzmacniania oraz ołtarzem w funkcji ich pocieszania, zachęcania, itd. Namaszczenie Kościoła w tych trzech aspektach oznacza udzielenie mu cech i zdolności Ducha do skutecznego działania pod tym względem. Natomiast jego poświęcenie w tych trzech aspektach przedstawia ich odłączenie od siebie i świata oraz używanie ich dla Pana. Ołtarz z wersetu pierwszego wydaje się odnosić do ołtarza miedzianego, a więc przedstawia usprawiedliwione człowieczeństwo klasy Chrystusa. Jest on namaszczony w tym znaczeniu, że klasa Chrystusa otrzymuje cechy i zdolności Ducha do swego ofiarniczego dzieła w odniesieniu do jej człowieczeństwa, co sprawia, że zachowuje się ono tak, jak powinna zachowywać się właściwa ofiara, ożywiona dla Pana, Rzymian rozdział 8 wersety 10 i 11. Poświęcenie ołtarza jest typem oddzielenia ofiarowanego człowieczeństwa klasy Chrystusa od samych siebie i świata, a także od grzechu i błędu, do ofiarniczego dzieła dla Pana. Naczynia ołtarza, w sumie 5 rodzajów, przedstawiają doktryny, nauki obalające, naprawiające, wychowujące w sprawiedliwości oraz wersety Biblii, używane w związku z ofiarowaniem człowieczeństwa klasy Chrystusa. Namaszczenie tych naczyń jest typem używania ich w harmonii z zaletami i zdolnościami ducha oraz interpretowanie i używanie ich w takiej harmonii. Ich poświęcenie przedstawia natomiast oddzielenie ich od siebie, świata, grzechu i błędu oraz używanie ich dla Pana w uczynku i w prawdzie. Związek między wersetem pierwszym i drugim dowodzi, że wszystkie wydarzenia z wersetu pierwszego poprzedzają te z pozostałej części rozdziału. Innymi słowy, książęta antytypicznego Izraela mieli przynieść swe ofiary dopiero po namaszczeniu i poświęceniu kościoła pięćdziesiątnicy. Antytyp, podobnie jak i typ, pokazuje, że tak właśnie było. W rozdziałach pierwszym i trzecim wyjaśniliśmy antytypy książąt. W rozdziale pierwszym wyjaśniliśmy znaczenie ich udziału z Mojżeszem i Aaronem w liczeniu ludzi, to jest opisywaniu, wytyczaniu granic, definiowaniu sekt i wyposażenia każdej sekty, przy czym każdy antytypiczny książę czynił to tylko wobec swego antytypicznego pokolenia. Obecny rozdział, w typie ofiar książąt Izraela, pokazuje, w jaki sposób prowadzili oni przynajmniej część liczenia jako antytyp czwartej Mojżeszowej rozdziałów pierwszego i drugiego. Gdy werset drugi mówi, że typiczni książęta ofiarowali, powinniśmy rozumieć, że przedstawia to wykonywanie religijnej służby dla Pana, która była dobra i godna pochwały, przez wodzów z utracjuszy koron różnych sekt. Nie powinniśmy rozumieć, że takie ofiary miały azazelski charakter, ponieważ jako takie nie byłyby ofiarą dla Pana, lecz szatana, któremu kozioł Azazela tak naprawdę służy. To, że ta sama klasa może wykonywać obydwa rodzaje służby jest wynikiem ich dwoistego umysłu. Dobra część ich umysłu częściowo służy Bogu, a zła, szatanowi. W tym rozdziale typicznie przedstawiona jest dobra część ich służby. Werset trzeci opisuje pierwszy zestaw ofiar przyprowadzanych przez typicznych książąt, 6 wozów i 12 wołów. Stwierdzenie, że przyprowadzili je oni przed Pana jest typem faktu, że chodzi o służbę Bogu pod względem religijnym. Przyprowadzenie ich przed przybytek wskazuje, że miała to być praca publiczna w dziedzinie religii, uznawana za taką przez chrześcijan, nominalnych i prawdziwych, szczególnie przez tych drugich. W symbolach Biblii wozy, Psalm 46 werset 10, przedstawiają organizację, Druga Królewska rozdział 8 werset 21, Izajasza rozdział 31 werset 1, zobacz komentarze berańskie, rozdział 66 werset 15, Objawienie rozdział 18 werset 13. Antytypem wozów, o których tutaj mowa, muszą więc być pewne organizacje lub grupy organizacji, jakie czołowi członkowie Wielkiej Kompanii tworzyli w czasie wieku Ewangelii i jakie służyły Kościołowi. To, że wozy były przykryte przedstawia fakt, iż były one chronione, strzeżone przez prawo lub w inny sposób. W symbolice biblijnej zwierzęta pociągowe jako takie reprezentują nauki, zasady i prawa. W wyżej przytoczonych wersetach konie są więc typem nauk, co jest także oczywiste z wielu innych wersetów. Objawienie rozdział 6 wersety 2, 4, 5 i 8, rozdział 19 wersety 11, 14 i 21. Podobnie do koni, osły i woły jako zwierzęta pociągowe, lecz nie woły jako ofiary, wydają się przedstawiać nauki, zasady i prawa, na przykład konstytucje, statuty i regulaminy. Psalm 144 werset 14, Izajasza rozdział 30 werset 24, Jeremiasza rozdział 51 werset 23. Fakt, że dwóch książąt przyprowadzało wóz przedstawia myśl, że różni wodzowie denominacyjni mieli mieć te same rodzaje organizacji dla swych różnych denominacji. Natomiast fakt, że każdy książę przyprowadzał swojego własnego wołu i nie łączył się w tym z żadnym innym księciem jest typem faktu, że konstytucje, statuty i regulaminy każdej denominacji są inne, a sekciarscy wodzowie dostosowują je do sekciarskich poglądów poszczególnych denominacji. W poprzednim akapicie podaliśmy definicję antytypicznych wozów jako organizacji. Chociaż jest ona prawdziwa, nie jest w tym przypadku wystarczająco precyzyjna, ponieważ jest wiele różnych rodzajów organizacji, o wiele więcej niż sześć. Nie jest też wystarczająco precyzyjnym stwierdzenie, że są one organizacjami religijnymi, ponieważ jest ich więcej niż sześć rodzajów. Na przykład, każda z 12 denominacji chrześcijaństwa jest organizacją religijną, a zupełnie oczywistym jest, iż nie są one pokazane w wozach, co jest widoczne w różnicy liczb 6 i 12 oraz na podstawie faktu, że 12 pokoleń Izraela w obrazie przybytku reprezentuje tych 12 denominacji. Na podstawie tego, co jest podane w wersetach 7 i 8 na temat podziału tych wozów, dwa z nich do służby Gerszonitów, a cztery, Meraritów, a także na podstawie istoty służby Gerszonitów i Meraritów wieku Ewangelii, rozdział 2, wnioskujemy, że tych sześć wozów jest typem towarzystw misyjnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, towarzystw klerykalnych, takich jak konferencje duszpasterskie, synody, zgromadzenia i tym podobne, towarzystw biblijnych, towarzystw traktatowych, towarzystw publikujących książki oraz towarzystw wydających czasopisma. Z tego punktu widzenia staje się oczywiste, że woły reprezentują konstytucje lub statuty w przypadku towarzystw posiadających osobowość prawną oraz regulaminy sześciu wspomnianych rodzajów towarzystw. Konstytucje, statuty i regulaminy pełnią w takich towarzystwach taką samą rolę, jaką 12 wołów pełniło w sześciu wozach. Ciągną je w realizowaniu ich funkcji, by towarzystwa te wypełniały swą misję. Nie powinniśmy rozumieć, że tych sześć wozów przedstawia tutaj sześć pojedynczych organizacji, lecz sześć rodzajów organizacji, co wynika z faktu, że wszystkie denominacje posiadają tych samych sześć rodzajów organizacji. I tak, w każdej denominacji jest wiele towarzystw misyjnych, przynajmniej jedno ogólne i kilka bardziej specjalistycznych. Jest też wiele towarzystw biblijnych, takich jak brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, amerykańskie towarzystwo biblijne, pruskie towarzystwo biblijne i tym podobne. Ta sama uwaga dotyczy wymienionych powyżej pozostałych czterech rodzajów towarzystw. To właśnie te fakty skłaniają nas do poglądu, że tych sześć wozów przedstawia tutaj sześć rodzajów organizacji, a nie po prostu sześć pojedynczych organizacji. Podobnie woły nie reprezentują tutaj po prostu sześciu konstytucji, statutów i sześciu regulaminów, lecz sześć rodzajów konstytucji, statutów, przy czym każdy z nich jest dostosowany do odpowiedniego rodzaju organizacji, oraz sześć rodzajów regulaminów, z których każdy dostosowany jest do odpowiedniej organizacji. Zgodnie z tym dwa woły ciągnące jeden wóz reprezentują jeden rodzaj konstytucji, statutów, i jeden rodzaj regulaminów. Gdy mówimy o tych sześciu rodzajach towarzystw, mamy na myśli obraz skończony. W rzeczywistości, towarzystwa wymienione powyżej nie istniały od czasów poapostolskich. Z wyjątkiem towarzystw klerykalnych wszystkie one powstały w czasach współczesnych. Lecz organizacje wykonujące podobne zadania istnieją od początku obecnego wieku. To one wchodzą w ten obraz, chociaż obraz skończony przedstawia antytypiczne wozy w nieco innej formie. I tak dla przykładu, różne kościoły narodowe, takie jak Kościół Irlandzki i Brytyjski, wysyłające i utrzymujące misje w VI, VII i VIII stuleciu, były w istocie towarzystwami misyjnymi. Podobnie różne zakony zajmujące się przepisywaniem Biblii oraz innych książek i traktatów chrześcijańskich, w istocie rzeczy były pod tym względem towarzystwami biblijnymi, towarzystwami publikującymi książki oraz towarzystwami traktatowymi. Prawdę mówiąc, firmy, a nawet jednostki wydające taką literaturę, jak Samuel Baxter i synowie, bracia Harper, synowie Scribnera, Tausznitz, i tak dalej, zupełnie właściwie są częścią tych antytypicznych wozów, ponieważ punkt widzenia Pana jest taki, że wszyscy zaangażowani w takie działania tworzą grupy uznawane przez Pana za towarzystwa. Towarzystwa wydające czasopisma powstały oczywiście dopiero dwa stulecia temu, podobnie do wydawców Biblii, traktatów i książek. Jako antytypiczny wóz obejmują one nie tylko towarzystwa wydawnicze, lecz także firmy oraz jednostki wydające czasopisma, składające się z osób nie będących kapłanami. Kapłan, taki jak nasz pastor, wydający swe kapłańskie pisma, nie powinien być uznawany za część tego antytypu, ponieważ antytyp ten dotyczy pracy lewitów. Wersety 4 i 8 pokazują rozdysponowanie wozów. Jehowie podobało się, wersety 4 i 5, polecić Mojżeszowi przyjąć wozy od książąt dla służby na rzecz przybytku, co jest typem faktu, że Jehowa przyjmował na rzecz służby antytypicznego przybytku, kościoła, ofiary w postaci antytypicznych wozów od sekciarskich wodzów wielkiej kompanii w różnych denominacjach, polecając naszemu Panu Jezusowi przyjęcie takich antytypicznych wozów do tej służby. Polecenie Mojżeszowi, by przekazał je lewitom, jest typem polecenia przez Jehowę naszemu Panu, by dał sześć rodzajów organizacji antytypicznym lewitom, usprawiedliwionym z wiary, którzy mogli wykorzystać takie organizacje do właściwej dla siebie pracy. Polecenie Mojżeszowi, by dał je lewitom według ich służby, werset 5, ograniczało przydział wozów do lewitów gerszonitów i meraritów, ponieważ waga i wielkość części przybytku, jakie mieli oni przewozić, uniemożliwiały im noszenie ich na ramionach. Dlatego wozy i woły były dane tylko tym grupom lewitów, jak dowodzą tego wersety od 6 do 8, dwa wozy i cztery woły dla gerszonitów, waga i wielkość ich części służby, zasłony, sznury i ich akcesoria, nie wymagały więcej niż dwóch wozów i czterech wołów, oraz cztery wozy i osiem wołów dla meraritów, waga i wielkość ich części służby, deski, drągi, słupy, podstawki i ich akcesoria, jako szczególnie ciężkie, wymagały nie mniej niż czterech wozów i ośmiu wołów. Te wozy i woły były dane tym grupom lewitów przez Mojżesza za pośrednictwem Itamara, werset 8, który nadzorował lewitów gerszonitów i meraritów, Czwarta Mojżeszowa, rozdział 4, wersety 28 i 33. Pamiętając, że część służby w przybytku należąca do Gerszonitów była typem, rozdział 2, działań prowadzących ludzi do usprawiedliwienia i do poświęcenia, z łatwością możemy zrozumieć, w czym antytypiczni Gerszonici potrzebowali pomocy. Potrzebowali jej, po pierwsze, w działalności misyjnej, ewangelizacyjnej, w kraju i za granicą. Potrzebowali zatem pomocy krajowych i zagranicznych towarzystw misyjnych lub ich odpowiedników, jak stwierdziliśmy to powyżej. Pan dopilnował zatem, by otrzymywali pomoc takich organizacji. Rozumiemy więc, że jeden z wozów danych Gerszonitom, Libnitom, przedstawia towarzystwa misyjne, woły tego wozu przedstawiają odnośne konstytucje, lub statuty, jeśli posiadały one osobowość prawną, i regulaminy. Ten pierwszy antytypiczny wóz służył im w dziele doprowadzania ludzi do usprawiedliwienia. Lecz antytypiczni Gerszonici potrzebowali pomocy także, po drugie, w dziele prowadzenia ludzi od usprawiedliwienia do poświęcenia, dziele antytypicznych Gerszonitów Szimeitów. Antytypiczni Gerszonici potrzebują więc drugiego antytypicznego wozu, towarzystw duszpasterskich, klerykalnych, duszpasterskich konferencji, synodów, zgromadzeń i tym podobne, wspierających ich duszpasterskie i zborowe wysiłki, przy pomocy których starali się prowadzić usprawiedliwionych do poświęcenia. Odnośnymi antytypicznymi wołami były konstytucje, lub statuty, jeśli towarzystwa te posiadały osobowość prawną, a także regulaminy tych towarzystw. Bez pomocy tych dwóch antytypicznych wozów te dwie grupy antytypicznych Gerszonitów nie mogłyby wykonać pracy przewidzianej dla nich przez Boga. Antytypiczni Merarici i Machlici zajmowali się pracą wydawniczą, natomiast antytypiczni Merarici i Musiego, redagowaniem, a, Biblii, b, traktatów, c, chrześcijańskich książek oraz, d, czasopism. Widzieliśmy to szczegółowo w rozdziale drugim. Wykonywali więc dla antytypicznego przybytku poczwórną pracę. Ta poczwórna działalność sugeruje nam antytyp czterech wozów przekazanych Meraritom. Towarzystwa biblijne były niezbędne do wydawania milionów Biblii potrzebnych w pracy pańskiej. Towarzystwa traktatowe były potrzebne do drukowania miliardów traktatów potrzebnych dla dzieła Pana. Towarzystwa wydające książki były potrzebne do wydawania milionów książek potrzebnych w pracy pańskiej. Towarzystwa wydające czasopisma były potrzebne do wydawania milionów czasopism i gazet potrzebnych dla dzieła Pana. Konstytucje lub statuty, jeśli osobowość prawna była wymagana, oraz regulaminy dla każdego z tych czterech antytypicznych wozów są antytypami ośmiu wołów przekazanych Meraritom. Każda para tych antytypicznych wołów była dostosowana do potrzeb konkretnego symbolicznego wozu. Rozumiemy, że na wiek Ewangelii Tamar, wyspa lub kraina palm, to jest ten, który ma do czynienia z klasą wielkiej kompanii, noszącą palmy, objawienie rozdział 7 werset 9, jest typem gwiazd pięciu okresów kościoła między żniwami, tych drugorzędnych proroków, których Pan używał jako swego szczególnego oka, ręki i ust wobec pozostałych braci w czasie smyrneńskiego, pergameńskiego, tiatyrskiego, sardyjskiego i filadelfijskiego okresu kościoła. Eleazar reprezentuje gwiazdy obydwu okresów wzięcia. Przekazanie przez Mojżesza wozów i wołów Gerszonitom i Meraritom za pośrednictwem Itamara przedstawia naszego Pana torującego drogę dla antytypicznych Gerszonitów i Meraritów do przyjęcia wyżej wspomnianych towarzystw lub ich odpowiedników w pracy, jaką Pan dał im do wykonania, Za pośrednictwem wyżej wspomnianych pięciu gwiazd Pan zachęcał i pobudzał też ich do korzystania z nich. Na przykład 12 wielkich reformatorów, Luther i tak dalej, czyniło przygotowania, zachęcało i pobudzało ich do używania tych antytypicznych wozów. Werset 9 zapewnia nas, że Kehatyci nie otrzymali żadnych wozów ani wołów, ponieważ ich część służby na rzecz świątyni polegała na noszeniu na ramionach. W ten sposób, w odróżnieniu od pozostałych antytypicznych lewitów, byli oni typem tego, że praca antytypicznych kehatytów jest pracą indywidualną. Kilku typicznych kehatytów noszących jeden sprzęt lub jeden komplet naczyń na swych ramionach wskazuje na współpracę jednostek, przez co są oni typem faktu, że antytypiczni kehatyci mieli działać zarówno wspólnie, jak i indywidualnie. Gdy przyjrzymy się istocie pracy antytypicznych kehatytów, rozdział drugi, tworzących, a, językowe, Amuramici, b, interpretacyjne, Iszaryci, c, historyczne, Hebronici, i, d, systematyczne, Uzjelici, wykłady i dzieła związane z Biblią i chrześcijańską religią jako służbą na rzecz antytypicznego przybytku. Od razu widzimy, że do wykonania swej pracy nie potrzebują oni żadnych organizacji. W jaki sposób organizacja mogłaby bezpośrednio pisać książki i wygłaszać wykłady? W oczywisty sposób jest to praca osobista, i ten osobisty aspekt ich działań jest pokazany w typie przez kehatytów noszących swój ciężar na ramionach. Pisząc książki i przygotowując wykłady, antytypiczni kehatyci wzajemnie się wspomagają przez ustne lub pisemne pouczenia. Niekiedy pracują też wspólnie, pisząc oddzielne części tych samych książek, na przykład hasła do słowników biblijnych i religijnych encyklopedii. Taka wspólna pomoc i współpraca pokazana jest w typie przez dwóch lub więcej kehatytów razem niosących na drążkach sprzęty i naczynia przybytku. Powyższa analiza pokazuje opartą na faktach i logiczną interpretację typu i antytypu 4 Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów od 1 do 9. Jest dowodem i potwierdzeniem naszej wcześniejszej interpretacji odnośnych fragmentów 4 Mojżeszowej rozdziałów 1, 3 i 4. Wszystkie one ukazują harmonię i zgodność zasad Pisma Świętego oraz faktów z historii Kościoła, czego powinniśmy spodziewać się między typem a antytypem. W tych wszystkich rozważaniach ściśle trzymamy się definicji naszego pastora. Podając paralele typu i antytypu między tymi definicjami a przytoczonymi faktami, zauważamy między nimi całkowitą zgodność, co jest charakterystyczną cechą typów i antytypów Jehowy. Mamy zatem zapewnienie wiary, że Pan podał nam przez to kolejną partię prawdy epifanicznej na temat obrazu wieku Ewangelii, kolejne światło księżyca, świecącego obecnie w nocy czasu ucisku. Psalm 121, werset 6. Dziękujemy, wielbimy i wychwalamy za to Ojca Światłości, od którego pochodzi każdy dobry i doskonały dar. Teraz kontynuujemy rozważanie tego rozdziału, rozpoczynając od wersetu 10. Wierzymy jednak, że krótki przegląd naszych rozważań z 4 Mojżeszowej rozdziałów od 1 do 6 i 26 pomoże nam uzyskać lepszy i bardziej spójny obraz antytypicznego tła tej księgi i w ten sposób lepiej dostrzec to, jak ogólne zarysy historii ludu Bożego wieku Ewangelii są pokazane w ogólnych zarysach 4 Mojżeszowej. Najpierw przypomnijmy więc pokrótce dotychczasowe rozważania. 4 Mojżeszowa rozdział 1 wersety od 1 do 17 pokazuje nam w typie narzędzia używane przez Pana do określania, definiowania, wytyczania granic, itd., 12 denominacji chrześcijaństwa. To określanie, definiowanie, wytyczanie granic, i tym podobne, tych denominacji jest następnie przedstawione w typie w wersetach od 18 do 46, natomiast wersety od 47 do 54 opisują w typie usprawiedliwionych z wiary z tych denominacji, jako różnych od denominacji w antytypicznym obozie. Rozdział drugi typicznie opisuje denominacje z punktu widzenia a. ich głównych wyznaniowych poglądów w związku z przymiotami Boga, te po antytypicznej wschodniej stronie skupiają swą wyznaniową myśl na boskiej mocy, te po antytypicznej południowej stronie, na jego mądrości, te po antytypicznej zachodniej stronie, na jego sprawiedliwości, a te po antytypicznej północnej stronie, na jego miłości, oraz b. czasu i logicznej kolejności ich powstawania, na ile jest to zgodne z podstawowym wyznaniowym poglądem tych czterech grup. Te dwa rozdziały typicznie przedstawiają więc rozwój nominalnego Kościoła w 12 denominacjach, jako odrębnego od Kościoła prawdziwego. Podczas gdy czwarta Mojżeszowa rozdział 26 pokazuje w typie główne podziały i podpodziały tych 12 denominacji. Czwarta Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 1 do 4 typicznie przedstawia prawdziwy Kościół, natomiast czwarta Mojżeszowa od rozdziału 3 wersetu 5 do rozdziału 4 wersetu 49 prezentuje typ lewitów wieku Ewangelii w trzech grupach i 8 podziałach, wraz z ich służbą, jak również relacje kapłanów wobec nich. Te cztery rozdziały przedstawiają więc Kościół prawdziwy i nominalny w czasie wieku Ewangelii w zakresie, w jakim Bóg aprobował ich związki. Czwarta Mojżeszowa rozdział 5 wersety od 1 do 10 opisuje trzy klasy grzeszników wieku Ewangelii, wielką kompanię, klasę wtórej śmierci oraz nominalnych chrześcijan. Natomiast wersety od 11 do 31 pokazują stosunek Chrystusa do Kościoła prawdziwego i kościołów nominalnych z punktu widzenia ich związku z symboliczną czystością. Rozdział ten uwypukla zatem pewne relacje między Kościołem prawdziwym i nominalnym, wykraczające poza te pokazane w pierwszych czterech rozdziałach tej księgi, podając typicznie powód różnicy między nimi. Czwarta Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 1 do 27 przedstawia typicznie nauczycieli w Kościele, szczególnie apostołów i tych drugorzędnych proroków, którzy są używani jako szczególne oko, usta i ręka Pana. Czwarta Mojżeszowa rozdział 7 ukazuje następnie typ dobrej służby wodzów z utracjuszy koron w czasie wieku Ewangelii, jako pomocnej dla lewitów, wersety od 1 do 10, i kapłanów, wersety od 10 do 89. Wszystkie te zarysy pokazują dodatkowe szczegóły pewnych aspektów wspomnianych w objawieniu, szczególnie w rozdziałach od 1 do 3, w rozdziale 7 oraz 17. Zatem organizacja, części i dzieła Izraela są typem odpowiednich spraw z wieku Ewangelii. Po tym krótkim przeglądzie kwestii już dość szczegółowo poruszonych na tych stronach przechodzimy obecnie do omówienia kolejnych zarysów 4 Mojżeszowej rozdziału 7, rozpoczynając od wersetu 10, pamiętając, że cały ten rozdział traktuje o typie dobrej służby wodzów spośród utracjuszy korony z wieku Ewangelii, a na rzecz lewitów, wersety od 1 do 9, oraz b. na rzecz kapłanów, wersety od 10 do 89. Werset 10. Ołtarzem tego wersetu jest ołtarz złoty, ponieważ naczynia ofiarowane przez książąt były ze złota i srebra, Gdyby chodziło o ołtarz miedziany, naczynia byłyby z miedzi. Wyrażenie przed ołtarzem, którym kończy się werset 10, powinno brzmieć, dla, to znaczy na rzecz, ołtarza. Hebrajskie słowo lifne, przetłumaczone tutaj przed, często oznacza dla, w znaczeniu, na rzecz, psalm 116 werset 14, a jego głównym dosłownym znaczeniem jest, dla oblicza, czyjegoś. Proponowane przez nas tłumaczenie jest konieczne, ponieważ książęta nie wchodzili do świątnicy, przed złoty ołtarz. Ołtarz jest oczywiście typem klasy Chrystusa, widzianej przez Boga i nowe stworzenia, w jego funkcji pocieszania, zachęcania, naprawiania i ostrzegania kapłaństwa w trakcie ofiarowania. Namaszczenie złotego ołtarza przedstawia udzielenie klasie Chrystusa kwalifikacji do tego dzieła w postaci niezbędnych zdolności i łask. To namaszczanie miało miejsce w wieku Ewangelii, w dniu, a szczególnie po każdym okresie wieku Ewangelii, w którym wodzowie maluczkiego statka dawali początek ruchom, które wodzowie z utracjuszy korony następnie wypaczali w sekty. Zatem w każdym przypadku miało to miejsce jakiś czas po rozpoczęciu poszczególnych ruchów, co wynika z faktu, iż następowało to w czasie namaszczania antytypicznego ołtarza. Klasa Chrystusa uzyskuje bowiem swe namaszczenie stopniowo, przez wierność w ofiarowaniu i pomaganie współofiarnikom. Zatem w każdej grupie namaszczanych w ten sposób przedstawicieli maluczkiego statka zakończenie namaszczania miało miejsce znaczny czas po rozpoczęciu przez tę część kościoła odnośnego ruchu, później wypaczonego w sektę przez wodzów z utracjuszy koron. I tak dla przykładu, po tym jak Zwingli, a następnie jego współpracownicy, Oecolampadius, Haller, i tak dalej, rozpoczęli ruch maluczkiego statka na temat Wieczerzy Pańskiej jako ceremonii symbolicznej, a przez słowo i opatrzność Pana otrzymali swe namaszczenie jako stojący wówczas ołtarz, Bullinger, Calvin, Beza, Knox, i tak dalej, ofiarowali antytypiczne naczynia, i tym podobne, jako książęta, wodzowie, antytypicznego Judy. Te antytypiczne naczynia były ofiarowane dla poświęcenia antytypicznego ołtarza, by podtrzymywać, bronić i usprawiedliwiać wiernych, podających prawdę i broniących prawdy, leżącej u podstaw odnośnego ruchu, pokazując i dowodząc, że oni sami i ich służba w tym względzie były poświęcone, ofiarowane Bogu w odpowiedni sposób i przyjmowane przez Niego jako wykonywane właściwie. Przynosili oni zatem swą ofiarę na korzyść antytypicznego ołtarza. Werset 11 pokazuje w typie gotowość Jehowy do przyjęcia ofiar książąt z utracjuszy koron antytypicznego Izraela. W typie zawiera się ona w poleceniu Jehowy dla Mojżesza, by zaplanował oddzielny dzień na przynoszenie typicznych ofiar przez każdego z książąt, co reprezentuje polecenie Jehowy dla naszego Pana, jako jego wykonawcy, by zaplanował różne i odrębne okresy do składania ofiar przez 12 antytypicznych książąt. W antytypie okresy te w niektórych przypadkach były znacznie oddalone od siebie, w innych, bardzo bliskie. W niektórych przypadkach ich kolejność chronologiczna w typie nie jest taka sama jak w antytypie. Typ prezentuje bowiem 12 książąt składających ofiary w kolejności, w jakiej 4 Mojżeszowa rozdział 2 przedstawia pokolenia w ich usytuowaniu wokół przybytku, tak by podkreślić kolejność 4 boskich przymiotów w ich relacji do 4 grup, obozów antytypicznego Izraela. Kwestie te będą pokazywane w konkretnych przypadkach w czasie naszej analizy. Skoro kolejność maszerowania 4 obozów i pokoleń w każdym z nich, 4 Mojżeszowa rozdział 10 wersety od 14 do 28, jest taka sama jak kolejność ich wymienienia w czwartej Mojżeszowej rozdziale drugim oraz kolejność składania ofiar przez ich książąt. Czwarta Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 12 do 89. Powinniśmy poszukać głównych tego powodów. Jest ich kilka, a niektóre z nich omówimy dopiero przy analizie czwartej Mojżeszowej rozdziału 10 wersetów od 14 do 28. Jednak podany powyżej powód, kolejność działania czterech boskich przymiotów z punktu widzenia dostrzegania ich przez człowieka, jest wystarczający dla celów czwartej Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów od 12 do 89. W swej organizacji i przybytku Izrael miał być obrazem antytypicznych celów Boga. Jednym z takich celów było objawienie się Boga jako działającego doskonale w mocy, mądrości, sprawiedliwości i miłości, i to w podanej przed chwilą kolejności czasowej, którą zauważamy na podstawie jego dzieł, objawienie rozdział 4 wersety od 6 do 11. Dla kapłanów przymioty te były pokazane w nieprzykrytej ubłagalni, dwóch cherubach i częściowo w świetle szekinach w świątnicy najświętszej. Dla lewitów były one pokazane tak samo, lecz pod przykryciem, natomiast dla Izraelitów, przez sztandary czterech obozów. Chociaż nie jesteśmy w stanie jednoznacznie dowieść tego na podstawie Biblii, twierdzenie rabinów, że sztandar obozu Judy miał w swym godle lwa, obozu Rubena, orła, obozu Efraima, wołu, a obozu Dana, ludzką twarz wydaje się logiczne, ponieważ właśnie takie symbole użyte są w objawieniu rozdziale 4 i Ezechiela rozdziale 1 dla czterech wielkich przymiotów Boga. Oczywiste jest też, że podstawowymi poglądami wyznaniowymi czterech obozów antytypicznego Izraela są te cztery przymioty, po jednym dla każdego obozu. Idea boskiej mocy niewątpliwie jest podstawowym poglądem wyznaniowym kalwinizmu, kambelizmu i adwentyzmu, trzech denominacji po wschodniej stronie antytypicznego przybytku. Idea boskiej mądrości oczywiście jest podstawowym poglądem wyznaniowym katolicyzmu greckiego, rzymskiego i anglikańskiego, trzech denominacji po południowej stronie antytypicznego przybytku. Idea sprawiedliwości bez wątpienia jest podstawowym poglądem wyznaniowym luteranizmu, kongregacjonalizmu i fanatyzmu, trzech izmów po zachodniej stronie antytypicznego przybytku. Podobnie idea miłości bez wątpienia jest podstawowym poglądem wyznaniowym kościołów baptystów, metodystów i unitarian-uniwersalistów, trzech denominacji po północnej stronie antytypicznego przybytku. Ponieważ poglądy to denominacyjne sztandary i ponieważ każda z tych czterech grup denominacyjnych ma inny przymiot stanowiący jej sztandar, zupełnie logiczny jest wniosek, że, jak twierdzą rabini, typiczne sztandary zawierały symbole tych czterech przymiotów. Nie przedstawiamy tego poglądu jako w pełni wyprowadzonego z Biblii, lecz jako logiczny wniosek wypływający z zawartych w niej informacji, widzianych z punktu widzenia wyznaniowych poglądów czterech antytypicznych obozów. Wiemy bowiem, iż faktem jest, że poszczególne cztery boskie przymioty stanowią podstawę wyznaniowych myśli każdego z czterech antytypicznych obozów. Z powodu otoczenia zwykłego człowieka przede wszystkim uderza idea boskiej mocy. Prawdopodobnie to jest powodem, dla którego książęta obozu symbolizującego moc są pokazani jako ofiarujący najpierw, w kolejności właściwej dla każdego z trzech pokoleń. Po tych uwagach wstępnych przechodzimy obecnie do szczegółów i najpierw rozważymy typ i antytyp naczyń oraz pozostałych ofiar księcia Judy. Werset 12. Nachszon, czyli czarodziej, syn Amminadaba, czyli Mój lud jest tu uparty, jako książę Judy, czyli, chwała, jest typem wodzów z utracjuszy koron, którzy wypaczyli w sektę ruch Zwingliego, broniącego poglądu, że chleb i wino w wieczerzy pańskiej reprezentują ciało i krew Jezusa, a ich jedzenie i picie reprezentuje wiarę przyswajającą sobie zasługę Chrystusa dla usprawiedliwienia, a także wzajemną społeczność chrześcijańską. Jeśli chodzi o tę doktrynę, była ona prawdziwa. Początkowo głosił ją Zwingli, wokół którego zgromadzili się Ecolampadius, Haller, Myconius oraz wielu innych kapłanów. Wydaje się, że proces wypaczania tego ruchu w sektę rozpoczął Henry Bullinger, następca Zwingliego jako głównego pastora Zurychu, w Szwajcarii. Wkrótce jednak zdecydowanie usunął go w cień Jan Calvin, który był jednym z najbystrzejszych myślicieli wszechczasów i który jest powszechnie uważany za teologa reformacji. Obok Calvina stanął Theodor Beza, główny współpracownik Calvina, jego główny pomocnik i następca, a obok niego, John Knox, reformator Szkocji. Były też oczywiście mniejsze światła, takie jak dwaj Spanheimowie, Szanier, i tak dalej. Przenikliwość umysłowa głównych teologów kalwińskich jest powszechnie uważana za przynajmniej równą przenikliwości innych teologów denominacyjnych. Zawiera się ona w imieniu Nachszon, czyli czarodziej, ponieważ swym zręcznym nauczaniem oczarowali wielu. Hebrajskie słowo, z którego pochodzi Nachszon, znaczy wąż, ten, który czaruje, zaklina, oraz moc czarowania, zaklinania, symbolizującą spryt, natomiast upór, Aminadab, kalwińskich teologów jest przysłowiowy. Teolodzy ci są więc w typie właściwie określeni przez znaczenie imion Nachszon i Aminadab. W Europie kościoły kalwińskie są zwykle zwane reformowanymi, jak na przykład holenderski kościół reformowany, niemiecki kościół reformowany, i tym podobne. W Imperium Brytyjskim oraz w Ameryce są one zwykle zwane prezbiteriańskimi. Jak wcześniej wykazaliśmy, są one antytypicznym Judą, chwała. Nazwa ta właściwie odnosi się do tej denominacji z powodu intelektualnych, moralnych i religijnych cech oraz dzieł. Podstawową zasadą ich systemu teologicznego jest moc, którą zawierają w swym haśle rozpoznawczym, boskie zwierzchnictwo. Juda, historycznie i z każdego innego punktu widzenia pierwsze z trzech pokoleń po wschodniej stronie antytypicznego przybytku, zajmuje pierwsze miejsce w tym obozie. Jego wodzowie z utracjuszy koron są więc pokazani jako przynoszący ofiarę pierwszego antytypicznego dnia, przed wszystkimi innymi. Werset 13. Według tego wersetu Nachszon przyniósł dla ołtarza trzy naczynia, srebrną misę, srebrną czaszę i złotą łyżkę. Każdy z pozostałych książąt przynosił te same rodzaje naczyń, jak również te same rodzaje ofiar, a każdy rodzaj składał się z tej samej liczby i rodzaju zwierząt. Ściśle biorąc, słowa opisujące służbę wszystkich tych książąt są identyczne, oczywiście z wyjątkiem ich imion, imion ich ojców oraz nazw ich pokoleń. Zauważyliśmy już, że misy przedstawiają nauki naprawiające, czasze, nauki obalające, a łyżki, nauki etyczne, rozdział drugi. Dodatkowe potwierdzenie tych myśli znajdziemy w wersetach 13 i 14. Jak można zauważyć, żaden z książąt nie ofiarował dla ołtarza kielichów. Bardzo dobrze odpowiada to antytypowi, ponieważ to wodzowie zachowujący korony, antytypiczny Jakub, podawali nauki doktrynalne, które rozpoczynały każdy ruch maluczkiego statka, później wypaczany w sektę przez wodzów z utracjuszy koron. W antytypie jest jeszcze jeden powód tego typicznego pominięcia, Wodzowie z utracjuszy koron w każdym przypadku wypaczali jakiś doktrynalny zarys nauk podawanych przez zachowujących korony wodzów maluczkiego statka. Dla przykładu, Calvin w znacznym stopniu wypaczył naukę Zwingliego na temat celu Wieczerzy Pańskiej, ponieważ nauka Calvina w tym zarysie tego tematu skłaniała się w kierunku doktryny Lutra o prawdziwej obecności. Chociaż trzymał się Zwingliego przeciwko Lutrowi w kwestii symbolicznego traktowania chleba i wina oraz ich jedzenia i picia, utrzymywał, że ciało i krew Chrystusa są spożywane w Wieczerzy Pańskiej, lecz nie przez pozostawanie przez Chrystusa na ziemi, jak nauczał Luter, lecz przez wznoszenie się do nieba wiary osoby przyjmującej, która spożywała tam mistyczną moc, emanującą z ciała Chrystusa. Chociaż Calvin wyznawał też pogląd, że chleb i wino symbolizują ciało i krew Chrystusa, nie wahał się nazwać poglądu Zwingliego na temat celu Wieczerzy Pańskiej, jako jedynie symbolu i przypomnienia, bluźnierczym poglądem. Z wypaczeniem Calvina zgadzali się pozostali wodzowie z utracjuszy koron, tacy jak Bullinger, Beza, Knox i tym podobne. To właśnie z powodu takich doktrynalnych wypaczeń w typie nie składano kielichów, symbolu prawd doktrynalnych. Pismo Święte często jest więc wymowne w swym milczeniu, tak jak zawsze jest wymowne wtedy, gdy wypowiada się w jakiejś kwestii. Później nastąpiła reakcja, która w kościele prezbiteriańskim doprowadziła do powszechnego przyjęcia poglądu Zwingliego na temat celu Wieczerzy Pańskiej, w przeciwieństwie do poglądu Calvina. Pamiętając, że naczynia były ofiarowane przez książąt dla złotego ołtarza i że miało to przedstawiać służbę wykonywaną przez wodzów z utracjuszy koron na rzecz wiernych ofiarników, a także pamiętając, że misy reprezentują nauki naprawiające, czasze, nauki obalające, a łyżki, nauki etyczne, z łatwością zrozumiemy, że przyniesienie tych trzech naczyń przez nachrzona dla ołtarza jest typem służby, jaką kalwińscy teologowie z utracjuszy koron wykonywali na korzyść sług maluczkiego statka, biblijnie broniąc poglądu, że chleb i wino oraz ich jedzenie i picie jest symboliczne. Zauważmy najpierw, jak wyglądało to w przypadku antytypicznej misy, którą, jak stwierdziliśmy powyżej, są nauki naprawiające, to jest dotyczące niewłaściwego postępowania. Zwingli oraz inni uczyli, że spożywanie chleba i wina symbolizuje wiarę przyswajającą sobie sprawiedliwość Chrystusa, a także wzajemną społeczność chrześcijan, chociaż nie rozumieli oni, że społecznością tą był współudział w ofierze za grzech. Przynosząc antytypiczną misę, kalwińscy teologowie z utracjuszy koron musieli wykazać, że a. taka doktryna oznacza odrzucenie grzechu, błędu, samolubstwa i światowości w ich wszystkich formach, ponieważ symbolizowanie takich rzeczy oznacza wrogość serca wobec grzechu, błędu, samolubstwa i światowości u uczestniczących, b. że to symboliczne rozumienie Wieczerzy Pańskiej wymaga usunięcia z serca zła, 1 Koryntów rozdział 5 wersety 7 i 8, jak wskazuje na to typ, który musiał być obchodzony z sprzaśnym chlebem, po usunięciu z domów Izraelitów wszelkiego kwasu i jego spaleniu, c. pokazywali to także udowadniając, że takie symbolizowanie wymaga reformy serca, by nadać tej uroczystości świętą atmosferę, w odróżnieniu od zwykłego posiłku. Zgodne z tym były też myśli, że d. wieczerza jest uroczystością pamiątkową, że e. wymaga zbadania samego siebie, f. nacisk, jaki kładli na ostrzeżenie, by nie jeść i nie pić niegodnie, a także podawane przez nich dowody, że takie niegodne spożywanie czyni człowieka winnym ciała i krwi, winnym grzechu wobec nich. G. Wyliczanie wszystkich form zła w postaci duchowej słabości, choroby i snu, jako wyniku niegodnego uczestniczenia w symbolicznej uczcie okazywało się być naukami naprawiającymi złe postępowanie. Mówiąc o tych szczegółach, podkreślali oni 1 Koryntów rozdział 11 wersety od 26 do 34, jako biblijną podstawę swej nauki, że symboliczne spożywanie chleba i wina oznacza i wymaga reformy postępowania. W ten sposób ofiarowali antytypiczną misę. Czaszą antytypicznego nachrzona były nauki obalające, jakich kalwińscy wodzowie z utracjuszy korony używali przeciwko atakom na naukę, że chleb i wino reprezentują ciało i krew Chrystusa, a ich spożywanie reprezentuje korzystanie chrześcijan z zasługi Chrystusa oraz ich wzajemną społeczność. Katolicy przez pogląd transsubstancjacji oraz luteranie przez pogląd instrumentalizacji zwalczali tę naukę z ogromną przebiegłością, utrzymując, że wszyscy uczestniczący ustami spożywają rzeczywiste ciało i krew. Jednak antytypiczny nachrzon był w stanie obalić każdy argument wysuwany przez zwolenników transsubstancjacji i instrumentalizacji. Niektóre z obalających argumentów, użyte przez nas przeciwko tym dwóm błędnym poglądom na istotę Wieczerzy Pańskiej w teraźniejszej prawdzie z 1933 roku, strona 15, są takie same, jak te używane przez antytypicznego nachrzona. Nie posiadając pełnego światła na temat Wieczerzy Pańskiej, antytypiczny nachrzon nie mógł jednak użyć ich wszystkich, a w niektórych przypadkach nie potrafił przedstawić ich tak wyraźnie. Proponujemy powtórną lekturę przytoczonego przed chwilą artykułu, jako ilustrację niektórych obalających argumentów używanych przez antytypicznego nachrzona, a także jako pomoc do właściwego zrozumienia Wieczerzy Pańskiej. Niektórzy członkowie tej grupy w miażdżący sposób obalali katolickie i luterańskie poglądy przeciwne symbolicznemu rozumieniu Wieczerzy Pańskiej. Na przykład Beza z łatwością pokonał kardynała Lorraine w wielkiej debacie na temat Wieczerzy Pańskiej przed francuską rodziną królewską i arystokracją w roku 1561 w Poissons. Podobne efekty towarzyszyły jego debacie na ten sam temat z najzdolniejszymi teologami luterańskimi w roku 1586 w Montbéliard. Polemiczne pisma antytypicznego nachrzona na temat Wieczerzy Pańskiej są zwycięskim obaleniem zarzutów wobec symbolicznego charakteru Wieczerzy Pańskiej, stawianych przez katolików i luteran. W ten sposób antytypiczny nachrzon ofiarował swą czaszę. Łyżka ofiarowana przez nachrzona przedstawia wychowywanie w sprawiedliwości prowadzone przez antytyp tego księcia, wynikające z symbolicznego rozumienia chleba i wina oraz ich jedzenia i picia w Wieczerzy Pańskiej. Teologowie katoliccy i luterańscy kolejno twierdzili, że taki pogląd nie rozwija uczestniczących w sprawiedliwości, jak czyni to pogląd transsubstancjacji i instrumentalizacji. Odrzucając to, antytypiczny nachrzon dowodził, że transsubstancjacja i instrumentalizacja sprzyjają zabobonom, klerykalizmowi i wypaczaniu dobrych cech, a następnie zdecydowanie wykazywał, że pamiątkowe i symboliczne spojrzenie na Wieczerzę Pańską pogłębia miłość do Boga, który dał swego Syna na śmierć za potępioną ludzkość, a także do Chrystusa, który umarł za świat, pogłębia też miłość do wszystkich współuczestników, ponieważ jest symbolem śmierci Chrystusa, przyswajania sobie przez nich Jego zasługi oraz ich wzajemnej społeczności, pogłębia, wzmaga i podnosi wiarę w zakresie usprawiedliwienia i poświęcenia, wzbudza nadzieję w chwalebny końcowy rezultat dla całej Bożej rodziny, sugerując nowe wino, wzmacnia posłuszeństwo przez podporządkowanie się napomnieniom istotnym dla wieczerzy pańskiej. Pogłębia pokorę przez pełne powagi ożywienie serca i umysłu łaską Boga, stanowiącą podstawę tej uroczystości, pobudza gorliwość i samoofiarę przez ukazywanie umysłowi ofiary Boga i Chrystusa w celu pobożnego upamiętnienia i symbolizowania. Na te i na wiele innych sposobów wykazywali oni, w jaki sposób pamiątkowe i symboliczne rozumienie Wieczerzy Pańskiej zachęca do wyrabiania właściwych cech i postępowania. W ten sposób antytypiczny nachrzon przyniósł złotą łyżkę. Werset 13 i równoległe wersety tego rozdziału wskazują, że misy i czasze były srebrne, natomiast werset 14 i równoległe wersety tego rozdziału wskazują, że łyżki wszystkich książąt były złote. Jak już od dawna wiemy, w symbolach biblijnych srebro reprezentuje prawdę, a złoto – to, co boskie. W przypadku misy i czaszy chodzi więc o to, że prawda charakteryzowała naprawianie złych cech i postępowania, a także obalanie błędów, dokonywane przez nauki antytypicznego nachrzona w jego poglądach na temat Wieczerzy Pańskiej. W przypadku złotej łyżki chodzi o to, że etyczne nauki antytypicznego nachrzona, wynikające z Wieczerzy Pańskiej, były boskie, ponieważ pochodziły od Boga, ponieważ przyzwyczajały do rozwijania boskiego charakteru, prowadziły do chwały, czci i nieśmiertelności oraz uwydatniały chwałę Boga. Waga tych trzech naczyń, misy 130, czaszy 70 i łyżki 10 sykli według sykla świątynnego, w sumie wynosiła 210 sykli. Jak można zauważyć, waga każdego naczynia w cyklach miała wartość nominalną 10 lub jej wielokrotności, 130, 70, 10. Symbolizuje to fakt, iż były one ofiarami tych, którzy ostatecznie będą mieć naturę niższą od boskiej, ponieważ 10 i jej wielokrotności symbolizują natury niższe od boskiej. Ich suma. 210, jako wielokrotność zarówno siódemki, jak i dziesiątki, sugeruje myśl, że chociaż ofiarujący je ostatecznie będą w naturze niższej od boskiej, kiedyś byli spłodzeni do boskiej natury jako nowe stworzenia i mieli przydzielone korony. Waga łyżki, 10 sykli, sugeruje w typie ludzkie władzę ofiarującego. Doskonałe w poczytany sposób, waga czaszy, 70 cykli, iloczyn 7 i 10, sugeruje w typie, że ofiarującymi były boskie nowe stworzenia, w poczytany sposób w doskonałych ludzkich ciałach. Waga misy, 130 cykli, 130 jest sumą 70 i 60, przy czym 60 jest wielokrotnością szóstki, symbolu zła i niedoskonałości, natomiast 10 jest tutaj symbolem ludzkiej natury, czyli 60 reprezentuje upadłą ludzką naturę, przedstawia w typie to, że antytypiczna misa miała być ofiarowana przez spłodzone z ducha jednostki dwoistego umysłu, Jakuba rozdział 1 werset 8. W wadze tych naczyń zawarte są zatem typiczne aluzje do różnych charakterystycznych cech wielkiej kompanii. Pan pokazuje nam więc, że nachrzon oraz pozostali książęta są typem wodzów z utracjuszy koron w jeszcze inny sposób niż ich udział w ofierze za grzech. Srebrna misa i czasza w kontraście do złotej łyżki wydaje się także reprezentować myśl, że wartość nauk naprawiających i obalających jest dla boskich celów mniejsza od wartości nauk etycznych. Czytamy dalej, że misa i czasza były pełne przedniej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną, werset 13. jak już dowodziliśmy, ofiara śniedna, z pokarmów, reprezentuje wychwalanie, ogłaszanie planu Jehowy, jako przynoszącego mu zaszczyt przez manifestowanie jego wspaniałej mocy, mądrości, sprawiedliwości i miłości, a także cześć, służbę w interesie jego planu. Ofiara śniedna nachrzczona w misie i czaszy jest więc typem faktu, że w wyniku naprawiających i obalających nauk antytypicznego nachrzczona, słowem mówionym i pisanym, miała być oddana Bogu chwała przez ich służbę w propagowaniu właściwego dla nich zarysu jego planu, wieczerzy pańskiej. Przednia mąka reprezentuje drobiazgowość nauk antytypicznego nachrzczona, a oliwa, że była to ofiara nowych stworzeń, które wnoszą do służby przynajmniej pewną miarę ducha pańskiego. Czytamy, że złota łyżka, polskie przekłady błędnie oddają to słowo jako czara, kadzielnica, przepis tłumacza, była pełna kadzidła. To kadzidło reprezentuje wyborne ludzkie zdolności antytypicznego nachrzczona, w sposób poczytany uznane za doskonałe przez zasługę Jezusa i używane w służbie obrony symbolicznego rozumienia wieczerzy pańskiej, jako pobudzającego do pobożności, w wyniku czego zdolności te rozwijały się w podobające się Bogu łaski. Z boskiego punktu widzenia bowiem, zgodnie z którym nowe stworzenia tracące korony, aż do roku 1917 były częścią antytypicznego Aarona, oczywiste jest, że ich ofiary w duchu i w prawdzie były przyjmowane przez Jehowę w Chrystusie i tworzyły w nich pewną miarę łask, gdy uczyli oni na temat łask i zgodnego z nimi postępowania. Fakt, że nachrzczony przyniósł te naczynia dla złotego ołtarza dowodzi, że jego antytypem musiały być nowe stworzenia służące w sprawach nowych stworzeń. To, że nie był on jednak kapłanem dowodzi, że jego antytyp składał się z utracjuszy koron, co jest kolejnym dowodem na to, że książęta są typem utracjuszy koron. Te interpretacje potwierdza też fakt, że naczynia nie były miedziane, lecz srebrne i złote. Wersety od 15 do 17 pokazują ofiary ze zwierząt w trzech formach: ofiary całopalnej, ofiary za grzech i ofiary spokojnej. Przepis tłumacza, w Biblii Warszawskiej tłumaczonej jako ofiary pojednania. Koniec przypisu tłumacza. Jak wykazał nam nasz drogi pastor, ofiara całopalna reprezentuje zamanifestowanie przyjęcia ofiary przez Jehowę, ofiara za grzech, pojednawczy charakter ofiary, a ofiara spokojna, obowiązki przymierza, przyjmowane i wypełniane przez złożenie ofiary. Rozumiemy, że młody cielec w ofierze całopalnej przedstawia naszego Pana jako tego, którego zasługa czyni ofiarę możliwą do przyjęcia, baran przedstawia Kościół jako tego, którego ofiara obejmuje ofiarę utracjuszy koron przed rokiem 1917 i w ten sposób czyni ofiarę utracjuszy koron dostępną jako część swej własnej, a baranek jest typem utracjuszy koron jako możliwych do przyjęcia przez Jehowę dzięki zasłudze Jezusa oraz włączeniu ich do Kościoła. Wyżej wyjaśniliśmy antytypiczne znaczenie kozła na ofiarę za grzech, werset 16. Werset 17 wymienia wiele zwierząt składanych na ofiarę spokojną. Rozumiemy, że antytyp jest następujący. Przez zasługę Chrystusa, dwa woły, i dzięki włączeniu ich do Kościoła, pięć baranów, jako część ofiary za grzech, pięć kozłów, ofiary utracjuszy koron są wypełnieniem ich ślubów poświęcenia, pięć baranków. Fakt, że baranek w ofierze całopalnej i ofierze spokojnej w każdym przypadku liczył jeden rok, przedstawia dojrzałość utracjuszy koronę do ofiarniczego dzieła, jakie wykonywali. Odwoływaliśmy się już do faktu, że książęta przynosili ofiarę za grzechy jako dowód, że są oni typem pewnych ofiarników wieku Ewangelii, a więc nowymi stworzeniami, które straciły korony. Ta sama myśl wypływa z faktu, że przynoszą oni ofiarę całopalną, ponieważ jedyną ofiarą możliwą do przyjęcia przez Jehowę, a składaną w czasie wieku Ewangelii, jest ofiara klasy Chrystusa. Ten sam wniosek wynika także z faktu, że przynosili oni ofiarę spokojną, ponieważ jedynym ofiarniczym przymierzem, zawieranym i wypełnianym w czasie wieku Ewangelii, jest przymierze klasy Chrystusa. Ta sama myśl wypływa z faktu, że szczególne zwierzę w ofierze całopalnej i spokojnej przedstawia ich jako odrębnych od Jezusa i Kościoła. Znaleźliśmy więc 7 argumentów dowodzących, że w obrazie wieku Ewangelii książęta reprezentują sekciarskich wodzów z utracjuszy koron. Pierwszy, składali ofiarę za grzech, drugi, ofiarowali naczynia, których waga w cyklach wynosiła 10 lub jej wielokrotności i których ogólna waga w cyklach wynosiła 210, a poszczególne wagi i ich połączenia są typem ludzkich istot doskonałych w poczytany sposób, ludzkich istot spłodzonych z ducha oraz nowych stworzeń dwoistego umysłu. Trzeci, ofiarowali naczynia złote i srebrne. Czwarty, te naczynia należały do złotego ołtarza. Piąty, przynosili ofiarę całopalną. Szósty, przynosili ofiarę spokojną. I siódmy, w ofierze całopalnej i spokojnej są pokazani w innym zwierzęciu od tych, które są typem Jezusa i Kościoła. Jak dotąd, przebadaliśmy w tym rozdziale typ i antytyp czwartej Mojżeszowej rozdziału siódmego, wersetów od 1 do 18, podając szczegóły na temat mis, czasz, łyżek, ich zawartości oraz różnych ofiar ze zwierząt, wymienionych w wersetach od 12 do 17 i związanych z ofiarami Nachszona. Rozważając ofiary pozostałych 11 książąt, nie będziemy musieli wchodzić w szczegóły, ponieważ w typie są one wyrażone dokładnie tymi samymi słowami i, ogólnie mówiąc, są takie same w ofiarach antytypicznych. Różnica w antytypie polega na różnicy między 12 doktrynami, na rzecz których antytypiczni książęta kolejno składali dary. Każdy z nich ofiarował nauki naprawiające, misę, obalające, czasze, oraz wychowujące w sprawiedliwości, łyżki, inne od tych ofiarowanych przez pozostałych 11, ponieważ odnośna prawda ogólna ofiarowana przez każdego z antytypicznych książąt dotyczyła innego tematu. Omawiając ofiary pozostałych 11 książąt, będziemy zatem pomijać ogólne informacje na temat mis, czasz, łyżek oraz różnych ofiar ze zwierząt, odsyłając czytelnika do wcześniejszych rozważań. Werset 18. Zauważamy, że każdy z typicznych książąt składał swe ofiary innego dnia. Te dni w antytypie następują po sobie tylko w ramach trzech antytypicznych pokoleń, z których składa się każda z czterech grup, z wyjątkiem antytypicznego Naftaliego, a to być może dlatego, że uniwersaliści powstali po metodystach. Gdybyśmy we wszystkich 12 antytypicznych pokoleniach próbowali ustawić je po sobie w kolejności chronologicznej, wkrótce natknęlibyśmy się na nierozwiązywalną trudność. Na przykład Nachszon, który, jak zauważyliśmy, ofiarował pierwszego dnia, przedstawia wodzów z utracjuszy koron w kościele prezbiteriańskim, natomiast Elisur, werset 30, wodzów z utracjuszy koron w kościele grekokatolickim. Antytypiczny Nachszon rozpoczął składanie ofiar około roku 1535, natomiast antytypiczny Elisur, przed rokiem 250, pomimo faktu, że typ umieszcza ofiary Nachszona i Elisura kolejno pierwszego i czwartego dnia. Podobnie Netanael, werset 18, i Eliab, werset 24, przedstawiają wodzów z utracjuszy koron kolejno w kościele chrześcijan i kościołach powtórnego Adwentu. Natomiast Szelumiel, werset 36, i Eliasaf, werset 42, przedstawiają kolejno wodzów z utracjuszy koron w kościele katolickim i episkopalnym. Antytypiczny Netanael i Eliab rozpoczęli ofiarowanie odpowiednio około roku 1815 i 1850, natomiast antytypiczny Szelumiel i Eliasaf, odpowiednio około roku 250 i 1550. Dostrzegamy, że chronologiczna kolejność ofiarowania podana jest w ramach każdego antytypicznego obozu, lecz nie między obozami. Należy pamiętać o tych uwagach przy rozważaniu kolejności dni w typie i antytypie. Ponieważ antytypiczny Nachszon, Netanael i Eliab rozpoczęli ofiarowanie odpowiednio około roku 1535, 1815 oraz 1850. Przyjmujemy kolejność ofiarowania w tym antytypicznym obozie jako następującą po sobie. Podobnie będzie w pozostałych trzech antytypicznych obozach, z powyższym zastrzeżeniem. Doktryna, jaką Bóg przez wiernych dał denominacjom zwanym przez nas Kościołem chrześcijan lub uczniów, jako jego szafarską naukę, jest następująca. Jedność ludu Pana opiera się na Biblii jako jego jedynej podstawie wiary. Ta nauka została po raz pierwszy ogłoszona przez Bartona Wustouna, przepis tłumacza, później, z powodu mało klarownego poglądu Bartona Stouna na okup, za głównego inicjatora tego ruchu i członka gwiezdnego został uznany Thomas Campbell, a Barton Stone, za jego szczególnego pomocnika, z tego powodu w polskim wydaniu tego tomu na pierwszym miejscu z reguły podawany jest Thomas Campbell, koniec przypisu tłumacza, w roku 1804. W Kentucky. Tak jak Pan rozpoczął podawanie przez Zwingliego prawdy na temat Wieczerzy Pańskiej, w obronie której antytypiczny Nachszon ofiarował nauki naprawiające, obalające i wychowujące w sprawiedliwości, jako szczególnej prawdy Kościoła reformowanego, prezbiteriańskiego, czego typem była odpowiednia misa, czasza i łyżka, tak przez Bartona Wustouna. Patrz uwaga wyżej, rozpoczął podawanie szczególnej prawdy na temat podstawy jedności ludu Bożego, w obronie której antytypiczny Netanael ofiarował odpowiednie nauki naprawiające, obalające i wychowujące w sprawiedliwości, pokazane w typie przez odnośną misę, czaszę i łyżkę. Tak jak do Zwingliego przyłączyli się inni kapłani, przedstawiający prawdę na temat Wieczerzy Pańskiej, tak do brata Stouna przyłączyli się inni kapłani, prezentujący prawdę o jedności ludu Bożego, opartej na Biblii jako jego jedynej podstawie wiary. Najbardziej wybitnym wśród nich był Thomas Campbell, ojciec Aleksandra Campbella, który był główną postacią antytypicznego Netanaela. Tak jak Calvin był główną postacią antytypicznego Nachszona. W 1809 roku w zachodniej Pensylwanii Thomas Campbell rozpoczął ruch przy pomocy tej samej nauki, którą 5 lat wcześniej przedstawił Barton Wustone, patrz uwaga wyżej. Przez wiele lat każdy z nich działał nieświadomy tego, co czynił ten drugi i czego nauczał. Dopiero później stwierdzili, że Duch Pana doprowadził ich do tej samej prawdy. Każdy z nich protestował piórem i słowem mówionym przeciwko sekciarstwu, obydwaj zaczynali jako prezbiterianie, lecz niebawem odrzucili prezbiteriańskie sekciarstwo oraz doktrynę absolutnej predestynacji. Obydwaj opowiadali się za biblijną jednością wszystkich chrześcijan, wolną od wszelkich elementów sekciarstwa, Obydwaj stali się zwolennikami chrztu przez zanurzenie i obydwaj działali długo i skutecznie jako przeciwnicy sekciarstwa. To Alexander Campbell wypaczył ten ruch maluczkiego statka w sektę, zwaną Kościołem Chrześcijan lub Uczniów. Tak jak Calvin wypaczył ruch Zwingliego, tak Alexander Campbell pod wieloma względami wypaczył ruch Campbella i Stone'a. Wprowadził zanurzenie w wodzie w celu przebaczenia grzechów, chrześcijanowy, a także cotygodniowe obchodzenie wieczerzy pańskiej. Tak jak Calvin wprowadził do ruchu Zwingliego doktrynę absolutnej predestynacji i prezbiterianizmu. Alexander Campbell wyróżnia się więc jako główny wódz z utracjuszy koron pokazany przez Natanaela, czyli dar Boży, syna Zuara, czyli mały. Także inni należeli do antytypicznego Natanaela, na przykład Samuel Rogers, John Smith, Thomas Allen, Walter Scott i Isaac Arendt. Zawsze byli oni gotowi propagować doktrynę, że lud Boży jest jeden i że powinien jednoczyć się tylko w oparciu o Biblię, jako jedyną podstawę wiary. Zawsze byli gotowi uczestniczyć w formalnych debatach w obronie tego twierdzenia. Alexander Campbell był jednym z najzdolniejszych religijnych dyskutantów i oratorów XIX wieku. Nigdy nie wychodził z debaty przegrany. Swe główne debaty toczył ze sceptykiem Owenem na temat dowodów chrześcijaństwa, z rzymskokatolickim biskupem Purcellem na temat religii rzymskokatolickiej oraz z księdzem Rice'em, prezbiterianinem, na temat chrztu i jedności Kościoła. Za jego przykładem kaznodzieje chrześcijan, uczniów szukają sposobności podejmowania debat, szczególnie na temat chrześcijańskiej jedności, i zawsze je wygrywają. Pamiętając, że szczególną prawdą powierzoną przez Pana denominacji zwanej Kościołem Chrześcijan lub Uczniów jest jedność ludu Bożego oparta na Piśmie Świętym jako jego jedynej podstawie wiary, będziemy mogli zrozumieć, w jaki sposób wodzowie z utracjuszy koron tego Kościoła, antytypiczny Natanael, ofiarowali swą antytypiczną misę, czyli nauki naprawiające, czasze, czyli nauki obalające, oraz łyżkę, czyli wychowanie w sprawiedliwości. Nazwanie ich w typie Natanaelem, czyli darem Bożym, wydaje się oznaczać, że oferują oni podzielonemu chrześcijaństwu pokój jako dar od Boga. Nazwanie ich w typie Suarem, czyli małym, wydaje się dotyczyć faktu, że domaganie się przez nich jedności wśród ludu Bożego nie jest oparte na wielkich, lecz na małych wymaganiach, przyjęciu Jezusa jako Zbawiciela i posłuszeństwie Jemu jako Panu, a także uznaniu Biblii jako jedynej podstawy wiary. W porównaniu z rygorystycznymi żądaniami, jakie dla jedności ludu Bożego stawia na przykład papiestwo, są one rzeczywiście małe, są suarem. Antytypiczna misa, czyli nauki naprawiające, jaką przynieśli, naprawiała złe postępowanie przeciwko prawdziwej jedności ludu Bożego. Pokazywała zło sekciarstwa i sposób jego usunięcia przez prawdziwą jedność ludu Bożego. Wykazywała, że sekciarstwo dzieli lud Boży, czyni go wrogim, zazdrosnym, stronniczym, złośliwym, podłym, samolubnie ambitnym, jedynie częściowo owocnym w czynieniu dobra, służalczym wobec wodzów, denominacji oraz obiektem wrogich ataków z zewnątrz. Dowodziła, że całe to zło mogłoby być naprawione przez jedność ludu Bożego. Wykazywała też, że ludzkie wyznania są efektem znacznej ignorancji, przesądów i wypaczeń, że prowadzą do walki, próżnej chwały, błędów, podziałów, stronniczości, wyłączania prawdziwych braci, blokowania postępującego światła i pogrążania się w bagnie reakcjonizmu. Argumentowała, że całe to zło można by usunąć przez przyjęcie Biblii jako jedynej podstawy wiary, w przekonaniu, że gdy jej tajemnice będą stawały się na czasie, Pan przez swego Ducha otworzy je dla kroczących w postępującym świetle. W ten i na inne sposoby antytypiczny Natanael ofiarował swą misę. Jesteśmy przekonani, że Bóg przyjął ją z rąk Jezusa. Wodzowie z utracjuszy koron kościoła chrześcijan, uczniów, ofiarowali też antytypiczną czaszę, nauki obalające. Ich stanowisko na temat jedności ludu Bożego, oparte na uznawaniu przez nich Pisma Świętego jako jedynej podstawy wiary, było sprzeczne z wyznaniowymi poglądami wszystkich innych denominacji. Dodatkowo uderzało w poglądy greko- i rzymskokatolików na temat tradycji jako źródła zasad i wiary. Uderzało w wyznaniowe poglądy i praktyki wszystkich denominacji, ponieważ niemal wszystkie z nich posiadały spisane zasady wiary, wyznaniowe poglądy i regulaminy. Atakowały więc one pogląd chrześcijan, uczniów. Wodzowie z utracjuszy koron tej denominacji atakowali z kolei argumenty używane w obronie wyznań wiary, dowodząc, że są one niczym innym jak tylko korporacyjnymi regułami i przepisami oraz ludzkimi łańcuchami, wiążącymi duchowym zniewoleniem tych, którzy się na nie godzą, hamującymi ich rozwój i odcinającymi od całej postępującej prawdy, sprzecznej z ich wyznaniami. Dodatkowo zwracali uwagę na fakt, że wszystkie one nauczają błędu i dzielą drogie dzieci Boże na wrogie obozy, które powinny być zjednoczone w umyśle i sercu, w jedności rodziny Bożej. Broniąc swego stanowiska, twierdzili, że ich wierzenie zostało objawione przez Boga, jest wolne od błędu, wystarczające, doskonałe i praktyczne. Wyklucza jedynie tych, których wyklucza Bóg, a przyjmuje wszystkich tych, których przyjmuje Bóg. Każdemu daje wolność w sprawach nieistotnych i nikogo nie czyni dyktatorem ani panem wiary innego. U wszystkich dopuszcza różnice w poziomie wiedzy. Jako swego hasła rozpoznawczego ci wodzowie z utracjuszy koron używali powiedzenia: tam, gdzie Pismo Święte mówi, mówimy i my, tam, gdzie Pismo Święte milczy, milczymy i my. Jest to z pewnością bezpieczny sposób postępowania i jedyny mogący doprowadzić do jedności ludu Bożego. Siła tego stanowiska tkwi w jego biblijności, a to tłumaczy fakt, że polemiści chrześcijan, uczniów, wychodzili ze swych częstych debat jako zwycięzcy. Jako swą ofiarę antytypiczny Natanael przyniósł też złotą łyżkę, wychowanie w sprawiedliwości, wynikające z biblijnej nauki, że jedność ludu Bożego opiera się na Biblii, jako jego jedynej podstawie wiary. Podkreślali oni, że jedność ludu Bożego jest niezbędna do oddawania Bogu największej chwały, dowodząc, że zjednoczony lud jest czcią dla swego Boga, a zjednoczona rodzina, czcią dla swego Ojca. Wykazywali, jaką przyniosłoby to chwałę i radość Zbawicielowi, który w jednej ze swych ostatnich modlitw prosił o jedność ludu Bożego. Trafne uwagi w zakresie wychowania w sprawiedliwości podawali szczególnie w kwestii łask działających w chrześcijańskim braterstwie. Pokazywali, jak nauka ta pomaga braciom we wzajemnym miłowaniu się z coraz większą żarliwością. Podkreślali, że skłania ona do nieskwapliwości i cierpliwości w obliczu nieistotnych różnic. Kładli nacisk na to, jak czyni człowieka tolerancyjnym wtedy, gdy tolerancja jest cnotą, a nie ugiętym wtedy, gdy potrzebna jest stanowczość. Dowodzili, że jest ona silną podporą delikatności, pokory, cichości, taktu i uprzejmości. A przede wszystkim utrzymywali, że takie stanowisko umożliwia wszystkim stanie się prawdziwymi braćmi w Panu i zgodne z tym postępowanie, ponieważ wtedy mogą widzieć siebie wzajemnie jako nowe stworzenia i pomijać cielesne różnice. W ten sposób antytypiczny Natanael ofiarował złotą łyżkę. Nie będziemy prowadzić tutaj rozważań na temat przedniej mąki zagniecionej z oliwą, zawartej w misie i w czaszy, ani omawiać wonnego kadzidła w łyżce, ponieważ ich znaczenie jest takie samo we wszystkich 12 przypadkach. Ma więc tutaj takie samo znaczenie jak w przypadku Nachszona, co wyjaśniliśmy powyżej, dokąd odsyłamy czytelnika po szczegóły. Z tego samego powodu nie będziemy omawiać złota i srebra jako metali w trzech naczyniach przyniesionych przez Natanaela ani ich wagi, ofiary całopalnej, ofiary za grzech czy ofiary spokojnej, jako takich ani też w różnych zwierzętach, z których się one składały. Do wyjaśnienia tych kwestii, bez potrzeby powtarzania ich tutaj, wystarczy dostosować do ofiar Natanaela uwagi podane na temat ofiar Nachszona. Aby lepiej docenić ofiarę Eliaba, przypomnijmy sobie, że jest on typem adwentystycznych wodzów z utracjuszy koron. Pokolenie Zebulona, mieszkanie, jest bowiem typem adwentystów powtórnego przyjścia lub adwentystów, jak są oni nazywani w skrócie. Są oni antytypicznym Zebulonem, mieszkaniem, ponieważ, jak wiadomo, w adwentyzmie antytypiczny Eliasz i Elizeusz stali się oczyszczoną świątnicą, oddzieloną od Wielkiego Babilonu. Oczekiwano, że wierni nauczyciele, jako antytypiczny Jakub, 1 Mojżeszowa rozdział 30 wersety 19 i 20, znajdą trwałe mieszkanie u adwentystów. Gdyż w adwentyzmie stali się oni świątnicą, odtąd oddzieloną od Babilonu. Eliab znaczy Bóg jest ojcem, dawcą życia, a Helon znaczy silny. W ten sposób imię będącego ich typem księcia wskazuje na ich wodzów z utracjuszy koron jako na orędowników Boga jako dawcy życia, który objawi swoją siłę w związku z drugim adwentem Chrystusa, kiedy to wierzący otrzymają życie za pośrednictwem boskiej mocy. Adwentyzm jako sekta podkreśla więc moc Boga w zmartwychwstaniu, tak jak kalwinizm czyni to poprzez swe hasło rozpoznawcze, zwierzchnictwo Boga, w wyborze, a kambelizm akcentuje ją w Biblii jako moc Boga, jednoczącą jego lud ku zbawieniu. Widzimy zatem, że te trzy pokolenia na wschód od przybytku są typem trzech denominacji, które w swoich wyznaniach wiary szczególnie podkreślają moc, jako przymiot Boga. Ruch adwentyzmu został zapoczątkowany, Jakub spładzający Zebulona, przez Williama Millera, który początkowo był niewierzący, lecz dzięki studiowaniu Biblii uwierzył. Około 1818 roku rozpoczął badania nad proroctwami i chronologią. Do 1829 roku rozwinął niemal cały system chronologii i doktryny proroctw i zaczął rozmawiać na ten temat z innymi. Jednak aż do roku 1831 rzadko wspominał o nim publicznie. Jego pierwszy publiczny wykład na temat drugiego adwentu został wygłoszony pierwszej niedzieli sierpnia 1831 roku, White, Życie Millera, strona 80. Brat Miller akcentował wiele rzeczy, a szczególnie a. chronologię proroctw, b. drugi adwent Chrystusa oraz c. tysiącletnie panowanie świętych z Chrystusem. Po drugim adwencie, do dnia swojej śmierci, 20 grudnia 1849 roku, wierzył w nieśmiertelność człowieka, jego świadomość w śmierci, wieczną szczęśliwość osiąganą z chwilą śmierci przez sprawiedliwych oraz wieczne męki, przez złych. Początkowo oczekiwał powrotu Pana, i to w sposób widzialny w ciele, gdzieś pomiędzy marcem a październikiem 1843 roku, a kiedy to nie spełniło się, 22 października 1844 roku. Po drugim rozczarowaniu z pokorą przyznał się publicznie do błędu, ale nie mógł wskazać, gdzie popełnił błąd w swoich proroczych okresach, które od marca 1844 roku na ogół poprawnie rozumiał. Jednak swoje okresy 1290 i 1335 lat rozpoczynał 30 lat przed okresem 1260 lat, które począwszy od marca 1844 roku właściwie zaczynał w 539 roku naszej ery. Przed marcem 1844 roku rozpoczynał je w roku 538. Rozpoczynał i kończył 2300 dni odpowiednio w 457 roku przed naszą erą i 1843 roku naszej ery. Z pewnością nie rozumiał poprawnie czasu, celu ani sposobu drugiego przyjścia Pana. Jego chronologiczne okresy były na ogół poprawne, chociaż błędnie stosował niektóre ich części. Jego ruch naprawdę był według boskiego porządku, odpowiadając w równoległej dyspensacji prawdziwym Izraelitom oraz mędrcom, udającym się na spotkanie Mesjasza przed i tuż po narodzeniu naszego Pana. Jaką szczególną doktrynę Pan podał przez niego, w związku z którą antytypiczny Elia pofiarował swoją antytypiczną misę, czaszę i łyżkę, z ich zawartością i towarzyszącą ofiarą za grzech, śniedną oraz spokojną. Adwentystyczni wodzowie z utracjuszy koron w różny sposób podkreślają niektóre doktryny. Większość z nich podkreśla śmiertelność człowieka, nieświadomość umarłych oraz zniszczenie złych. Nie mogą być to doktryny, w związku z którymi antytypiczny Elia pofiarował antytypiczną misę, czaszę i łyżkę, ponieważ brat Miller, członek antytypicznego Jakuba, który rozpoczął ruch, zamieniony w sektę przez adwentystycznych wodzów z utracjuszy koron, nie wierzył w nie, a więc nie mógł ich użyć do zapoczątkowania ruchu Adwentu. Przedtysiącletnie przyjście Chrystusa też nie może być tą doktryną, ponieważ kilka wieków przed Millerem była ona obiektem wiary baptystów. Nie była nią również nauka adwentyzmu dnia siódmego, którą większość adwentystów obecnie akceptuje, ponieważ ani brat Miller, ani jego uczniowie do 1846 roku nigdy jej nie nauczali. Z trzech rzeczy, które szczególnie podkreślał, jest tylko jedna, której nie akcentował żaden wcześniejszy ruch, a na którą adwentystyczni wodzowie z utracjuszy koron kładli szczególny nacisk – chronologia proroctw. Tak więc chronologia proroctw jest tym, za pośrednictwem czego brat Miller rozpoczął swój ruch, Jakub spłodził Zebulona, co niezaprzeczalnie potwierdzają fakty. Czas proroczy był tym, co szczególnie podkreślał, co przyciągnęło wielu do jego ruchu i stało się głównym obiektem ataków jego przeciwników. W ten sposób fakty pokazują, co było biblijną nauką powierzoną adwentystom jako ich szczególną szafarską doktrynę, w związku z którą antytypiczny Elia pofiarował antytypiczną misę, czaszę i łyżkę, czas proroczy. Błędna chronologia, szeroko rozpowszechniona w czasach Millera, skłoniła go do liczenia 490 i 2300 dni od daty misji Ezdrasza, podawanej w tej błędnej chronologii na rok 457 przed naszą erą. Z tego powodu wyznaczył ich koniec na 1843 rok. Data ta, 1843 rok, skłoniła go najpierw do obliczania 1260 i 1290 dni od 538 roku naszej ery, a począwszy od marca 1844 roku liczył od 539 roku naszej ery, co było poprawne. Jednak próbując zakończyć te okresy w roku 1843, potem w 1844, rozpoczynał 1335 dni 30 lat wcześniej. Pan dozwolił, by ogólnie mówiąc rozumował mniej więcej poprawnie w swoich okresach czasowych, z wyjątkiem 1335 dni, które w tamtym czasie nie miały być zrozumiane bardziej dokładnie. Zamiast potępiać go za nieprecyzyjność, mamy wszelkie podstawy do tego, by podziwiać ogólną prawidłowość jego poglądów chronologicznych. Bez wątpienia Bóg używał i uznawał go jako naczynie do podawania prawdy na czasie w tamtym okresie, a jego widoczna pokora w obliczu pomyłki i niesłabnąca gorliwość w ogłaszaniu po roku 1844 bliskości powrotu Pana ukazują go jako prawdziwego członka antytypicznego Jakuba i Eliasza. Fakt, że nie dostrzegał on wyraźnie wszystkich szczegółów doktryny, której użył do rozpoczęcia ruchu, później wypaczonego w adwentyzm, nie świadczy przeciwko niemu, tak jak nie czynią tego podobne fakty, że wszyscy inni bracia antytypicznego Jakuba, nie będący apostołami, jako założyciele ruchów maluczkiego statka, później wypaczanych w denominację, nie dostrzegali wszystkich szczegółów odpowiednich doktryn, których używali do zapoczątkowania swoich odnośnych ruchów. Luther na przykład nie dostrzegał różnicy między usprawiedliwieniem tymczasowym a ożywionym, Zwingli nie rozumiał, że chleb i wino reprezentują także prawa życiowe i prawo do życia Kościoła, i tak dalej. Z pewnością ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci, aż do dnia doskonałego. Gdy już przekonaliśmy się, jaką doktrynę Bóg powierzył adwentystom jako ich szczególną szafarską naukę, czas proroczy związany z drugim adwentem, przyjrzyjmy się nieco bliżej księciu antytypicznego Zebulona i jego ofiarom. Adwentyzm podzielił się na około pół tuzina sekt, z których wszystkie mniej lub bardziej stanowczo trzymają się chronologicznych poglądów brata Millera, chociaż z konieczności przyznają, że popełnił on błąd. Ponadto, bracia z maluczkiego statka, wahając się co do roku 1843 i 1844, około 1859 roku przepowiedzieli rok 1873, a gdy to nie sprawdziło się, rok 1874, jako czas powrotu naszego Pana, opierając swoje poglądy na poglądach brata Millera, jedynie z tą różnicą, że zaczęli oni obliczać 1335 dni od tego samego momentu co 1260 i 1290 dni, początkowo od 538 roku, a potem od 539 roku naszej ery. Chociaż ci, którzy po 1874 roku nadal spodziewają się przyjścia Chrystusa w ciele, trzymają się okresów czasowych, potępiają oni wyznaczanie daty tego wydarzenia. Główni wodzowie z utracjuszy koron, antytypiczny Eliab, którzy trzymali się czasu wyliczonego przez brata Millera, to Joshua Hines, najzdolniejszy osobisty pomocnik brata Millera przez wiele lat do jego śmierci, James Ellen White, Uriah Smith i Miles Grant. Są oni najważniejszymi członkami antytypicznego Eliaba. Od 1874 roku nie używają proroczego czasu brata Millera do wyznaczania daty powrotu Pana, lecz do podkreślania jego bliskości, twierdząc, że okresy chronologiczne dobiegły do końca oraz że znajdujemy się obecnie w okresie oczekiwania, którego długości, jak przyznają, nie znają. Tak jak wszyscy inni wodzowie z utracjuszy koron, ofiarowali oni misę, czaszę i łyżkę, to jest nauki naprawiające, obalające i etyczne. Ponieważ doktryną, w związku z którą ofiarują oni te nauki, są proroctwa dotyczące czasu, powinniśmy szukać w nich potwierdzenia, że proroctwa związane z nadzieją powrotu naszego Pana naprawiają złe postępowanie, obalają ataki na ogólne zarysy czasu proroczego obliczone przez brata Millera oraz pomagają we właściwym życiu. W ten sposób ich antytypiczną misją były przykazania, napomnienia i tym podobne, związane z chronologicznymi naukami z proroctw, które naprawiały złe postępowanie. Ta błoga nadzieja powrotu naszego Pana, zachowana w umyśle, zawsze skłaniała do pobożności, natomiast zapominanie o niej zawsze sprzyjało światowości. Kiedy wielkie odstępstwo na początku obecnego wieku zgasiło nadzieję Kościoła co do powrotu naszego Pana, jako czasu połączenia się z Nim i panowania nad ziemią, na korzyść poglądu o nawróceniu świata i panowaniu nad nim 1000 lat przed powrotem naszego Pana, utorowało to drogę napływowi szerzącej się w Kościele światowości. Ta wypaczona nadzieja sprawiła, że jej orędownicy obniżali standard prawdziwego poświęcenia, które podczas panowania grzechu i samolubstwa znajdowało stosunkowo niewiele wrażliwych dusz. Uciekali się przy tym do metod i nauk, które mogły podobać się temu światu. W ten sposób powstało wiele fałszywych doktryn, hierarchiczna organizacja, wyszukane i wspaniałe rytuały oraz łatwe życie, przystosowane do zdobywania nieodrodzonych. Nacisk położono na zewnętrzne obrzędy, zachowania i nagrody, które podobały się temu światu. Dla wielu Kościół okazał się najpewniejszą i najszybszą drogą do popularności, bogactwa, pozycji, awansu i władzy, co powodowało rozwój samolubnych, światowych, błędnych i grzesznych cech i praktyk w Kościele. Światowa ambicja, liczebność, władza, popularność, prestiż, bogactwa i stanowiska, z towarzyszącą im pychą, samowywyższaniem, walką, zazdrością, nienawiścią, złośliwością, mściwością i tym podobne, wszędzie zajmowały miejsce napełnionego duchem życia pierwszych uczniów, zapierających się siebie oraz świata i ofiarujących samych siebie. Taki niechrześcijański duch zawsze cechował życie większości z tych, którzy porzucali tę błogą nadzieję. Natomiast gdziekolwiek ta błoga nadzieja odrzuca błędną nadzieję na panowanie Kościoła bez Pana przed Jego powrotem, to zło znika. Kto będzie dalej próbował nawracać rzesze ludzi przez obniżanie do ich poziomu chrześcijańskich standardów, jeśli wierzy, że obecny czas jest przeznaczony nie na nawrócenie świata, lecz na wybór Kościoła, przy towarzyszącym temu dawaniu światu świadectwa o nadchodzącym królestwie? Kto, świadomy, że jego wielkim zadaniem jest kroczenie śladami Jezusa i przygotowanie się do prawdziwej pracy w tysiącleciu, obiektem swych ambicji uczyni światową popularność, bogactwo, pozycję, urząd, wpływ i tym podobne? Czy nie zauważy on, że rzeczy te stoją na drodze do jego zwycięstwa oraz że ten, kto ma w sobie tę nadzieję, oczyszcza samego siebie z tego, jak i wszelkiego innego zła, tak jak czysty jest Chrystus? Czy pragnienie odniesienia zwycięstwa nie uzdolni go do odrzucenia ducha gniewu, pychy, samowywyższenia, złośliwości, zazdrości, walki, nienawiści, odwetu i tym podobne, zrodzonego przez warunki stworzone przez fałszywą nadzieję? O tak, zaiste. I właśnie tak antytypiczny Eliab wykorzystywał obietnicę rychłego powrotu naszego Pana, pochodzącą z nauk brata Millera na temat czasu proroczego związanego z jego powrotem. Kto zaprzeczy, że naprawiające zastosowanie tych nauk skutecznie umożliwiało przyjmującym je wiernym oczyszczanie samych siebie ze zła, jakie sprowadzał postmilenaryzm? Jeśli spojrzymy na życie wiernych adwentystów, dostrzegamy u nich wiele podobieństw do pierwotnego Kościoła, w jego zapierającym się świata duchu, a to niewątpliwie dzięki naciskowi, jaki antytypiczny Eliab kładł na oczyszczający wpływ bliskości tej błogiej nadziei. Podkreślając oczyszczającą moc myśli o bliskości drugiego adwentu, i to w rozmaitych szczegółach oraz we właściwym duchu, antytypiczny Eliab ofiarował swoją antytypiczną misę, wypełnioną antytypiczną przednią mąką, zagniecioną z antytypiczną oliwą. Ci adwentystyczni wodzowie z utracjuszy koron ofiarowali też antytypiczną czaszę, nauki obalające ataki na prorocze okresy czasowe, podane przez brata Millera. W czasie swojej działalności ruch Millera przyciągał wiele uwagi i miał licznych uzdolnionych mówczych oraz literackich przeciwników. Wśród przeciwników brata Millera byli profesorowie Stowe, Bond, Bush, Stewart i Chase oraz doktorzy Dowling, Jarvis, Hinton, Hamilton, Shimei i Kendrick. Różniąc się w swoich poglądach, próbowali oni w różny sposób obalać jego poglądy na temat czasowych proroctw związanych z drugim adwentem. Niektórzy z nich zaprzeczali, że 2300, 1260, 1290 czy 1335 dni przedstawiają lata. Antytypiczny Eliab udowadniał im, że są w błędzie, co czynił szczególnie przy pomocy 70 tygodni, 490 dni do końca wyłącznej łaski dla Izraela. Dowodził też, że hebrajskie słowo chatach, przetłumaczone w Daniela rozdział 9 werset 24 jako wyznaczono, oznacza odcięto, odcięto z tych 2300 dni. Niektórzy z nich twierdzili, że czwarte królestwo Daniela, Daniela rozdziały 7 i 8, oznacza podzielone Imperium Grecji. Antytypiczny Eliab wykazywał, że większość wydarzeń przepowiedzianych w Daniela rozdziałach 7 i 8 odnośnie czwartego królestwa nie wypełniła się w podzielonym Imperium Grecji, lecz wszystkie one wypełniły się w Cesarstwie Rzymu i jego podziałach. Niektórzy z jego przeciwników wrażenie Mały Róg stosowali do Antiocha Epifanesa, inni do władzy Mahometa. Antytypiczny Eliab obalał te poglądy dowodząc, że odnosi się ono do papiestwa. Niektórzy z jego przeciwników uznawali 1260 i 1290 dni za liczbę literalnych dni w historii Antiocha Epifanesa, a równoległe 1260 dni z objawienia, za odnoszące się do liczby literalnych dni w historii Nerona. Niektórzy nie chcieli wyznaczać daty ich początku, którą dla innych był rok 606 naszej ery, data dekretu Focusa. W tej kwestii antytypiczny Eliab był najbliżej prawdy, broniąc daty 538 roku naszej ery, kiedy to generał Belisariusz, starając się wyegzekwować dekret Justyniana, zmusił Ostrogotów do odstąpienia od oblężenia Rzymu. Ale właściwą datą jest rok 539 naszej ery, kiedy to Belisariusz zniszczył królestwo Ostrogotów i w ten sposób uwolnił papieża od płynących z tego tytułu ograniczeń, pozwalając mu ustanowić we Włoszech jego własną władzę. W kwestii daty powrotu Chrystusa brat Miller oczywiście się mylił, co antytypiczny Eliab musiał przyznać, nie będąc w stanie udzielić zadowalającego wyjaśnienia roku 1844. Co do przedtysiącletniego powrotu naszego Pana, wielu z jego przeciwników zwalczało go na korzyść postmilenaryzmu. Jednak antytypiczny Eliab umiejętnie wykazywał ich błąd i dowodził biblijności premilenaryzmu. W ten sposób antytypiczny Eliab był skuteczny w sporze z przeciwnikami prawdy, którą brat Miller podał w swoim ruchu, ofiarował antytypiczną czaszę, wypełnioną antytypiczną przednią mąką, zagniecioną z antytypiczną oliwą. Antytypiczny Eliab ofiarował także łyżkę, wypełnioną wonnym kadzidłem. Łyżka ta reprezentuje wychowanie w sprawiedliwości oraz nauki etyczne, jakie adwentystyczni wodzowie z utracjuszy koron przedstawiali w związku z proroctwami dotyczącymi czasu powrotu naszego Pana, podanymi przez brata Millera. Tak jak doktryna o szybkim powrocie Pana prowadziła do oczyszczania tych, którzy ją przyjmowali, od grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, tak prowadziła ona również do rozwijania u jej wyznawców łask ducha. Z tego powodu antytypiczny Eliab podawał ją jako ową błogą nadzieję, której spełnienie oznaczało wyzwolenie i uwielbienie członków Kościoła oraz ich wieczne połączenie z Panem i sobą nawzajem. To oczywiście budziło nadzieję. Podkreślali konieczność miłości do Boga, Pana Jezusa, braci oraz świata ludzkości, włączając wrogów, jako niezbędną, by nadawać się do udziału w spełnieniu się tej nadziei, a to oczywiście prowadziło do rozwijania miłości u wiernych. Podkreślali konieczność zachowywania tej nadziei w sercu, jako środka umożliwiającego braciom praktykowanie cierpliwości wśród przeszkód do pobożnego życia. Pomagało to rozwijać cierpliwość u tych, którzy na to reagowali. Ukazywali tę nadzieję braciom, by umożliwić im rozwijanie niebiańskiego sposobu myślenia. Przez podkreślanie małości naszych obecnych cierpień, zapierania samego siebie oraz ofiar w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, antytypiczny Eliab podawał nauki, które pomagały braciom przejawiać ducha posłuszeństwa. Przez kontrastowanie owej nadziei z naszą nicością podawali nauki mające na celu wyrobienie pokory. Podkreślając myśl o przyjściu Jezusa jako Króla i Pana, przedstawiali nauki skłaniające do cichości. Przez kontrastowanie nicości obecnych ziemskich rzeczy z wagą obecnych przywilejów służby oraz perspektywą chwały, prezentowali nauki sprzyjające rozwijaniu gorliwości. W ten sposób poselstwo o bliskości drugiego adwentu, w miarę jak antytypiczny Eliab podkreślał różne jego etapy, stawało się w jego rękach bardzo istotnym środkiem wychowywania w sprawiedliwości, nauk etycznych. W tej antytypicznej łyżce było wiele antytypicznego wonnego kadzidła, z pewnością było ono ofiarowane przez antytypicznego Eliaba.